Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. Kontynuacja rozmów niedokończonych z godziny 18.15, bowiem w telewizji Trwami w Radiu Maryja ten temat był podejmowany. System opieki zdrowotnej w Polsce. Rzeczywistość i oczekiwania zmian od przyszłego parlamentu i od rządu, bo wiemy, że takie zmiany stamtąd mogą przede wszystkim płynąć. Goście naszego programu, których serdecznie ponownie witamy już w studio naszego radia, to pani Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia przy NSZZ Solidarność.
Szczęść witamy. Boże.
Szczęść Boże. Pani Danuta Kądziałka, przewodnicząca Małopolskiego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Kłaniamy się. Oraz jest pani Barbara Graczyk-Malińska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Witam państwa.
Czyli szpitala, mówiąc w skrócie, tak?
Tak, w Kole. Tak, szpitala.
I pan Grzegorz Urbaniak, członek Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I ten temat właściwie kontynuujemy. Być może dla tych, którzy rozpoczęli słuchanie teraz Radia Maryja, takie małe wprowadzenie, bowiem chcieliśmy rozmawiać o tym, czego wymaga system opieki zdrowotnej, jakiej naprawy, bo tu nie ma wątpliwości, potrzebuje naprawy, potrzebuje systematyzacji, potrzebuje po prostu pomysłu, jak bardziej służyć ludziom, niż tylko być przedsiębiorstwem, maszyną, która ma przynosić dochody i jeszcze oprócz tego, a przy okazji leczyć. Bo tutaj dowód tego nam pięknie przedstawiła pani dyrektor, tutaj Barbara Graczyk-Malińska właśnie z Koła, że od 8 lat właściwie walczy, od sześciu lat walczy z tym, żeby szpital był miejscem, gdzie pacjenci odzyskują zdrowie, a nie gdzie się tylko przymnaża słupki, prawda, no, nadwyżek i mało tego, żeby walczyć jeszcze z czymś bardzo niedobrym, że no, szpital musi patrzeć, jak leczyć, żeby długi spłacać, bo ma długi, bo ktoś źle pomyślał i w tym wszystkim też pomagają związki zawodowe. Niejednokrotnie jest tak, że potrafią nacisnąć bardzo mocno na odcisk kierującym szpitalem, na przykład, czy jakimś mniejszym ośrodkiem, ale taka jest ich rola, więc myślę, że ciekawi goście i temat ciekawy. Bardzo proszę, tytułem takiego dopowiedzenia z tamtej puli naszych rozmów, kto zacznie. Wywołałem panią dyrektor, to może pani dyrektor jako ten praktyczny dowód na to, że jeżeli się chce, to coś można zrobić lepszego.
Tak, tak jak powiedziałam w audycji telewizyjnej, można. Można dobrze zarządzać, można usystematyzować to zarządzanie, można powprowadzać procedury. Wszystko jednakże kosztuje. Nie można natomiast dokładnie liczyć i obliczać pacjenta, bo rzeczywiście zagubimy się w tym wszystkim i w końcu okaże się, że szpital ma być tylko przedsiębiorstwem, a nie o to chodzi przecież. Chodzi o leczenie i wyleczenie pacjenta, ale chodzi także o naszych pracowników. Też podkreślałam w audycji telewizyjnej, ludzie, którzy są w określonym wieku, raczej wieku no, starzejącym się, ludzie, którzy wymagają sami czasem opieki. Niestety zarówno lekarze, jak i pielęgniarki są wieku powyżej 50 w moim szpitalu i myślę, że wiele takich szpitali jest. I mówiłam także o potężnym niedofinansowaniu szpitali powiatowych i podkreślam to nadal. Od 4 lat nie mieliśmy żadnych podwyżek, żadnych wzrostów nakładów na powiatową służbę zdrowia, a jesteśmy szpitalem pierwszego kontaktu i w związku z powyższym właściwie pełnimy rolę pogotowia przez pominąwszy 10 godzin, które POZ pełni, to my pełnimy rolę pogotowia.
A to jeszcze wytłumaczył to naszym słuchaczom, że za szpital powiatowy nie jest odpowiedzialny tylko powiat. Do pieniążki nie idą tylko od powiatu, tylko jeszcze dochodzi część chyba...
Ja powiem tak, za szpital powiatowy, szpital powiatowy jest nadzorowany organem tworzącym w myśl ustawy o działalności leczniczej jest powiat, w tym przypadku, w moim przypadku powiat kolski, no w każdym oczywiście przypadku powiat, na czele urzędu stoi starosta, miasta i zarząd powiatu. I po stronie powiatu w zakresie finansowania leży utrzymanie infrastruktury, czyli miejsca świadczenia usług, pomoc w zabezpieczeniu sprzętu medycznego, informatyzacja i wiele, wiele innych rzeczy. I tu dla usprawiedliwienia powiatów, niestety muszę być sprawiedliwa, dodam, że nie ma takiej pozycji w budżecie powiatu i nigdy jej nie przewidziano tak naprawdę, zmieniając strukturę. Natomiast za same świadczenia zdrowotne płaci nam NFZ i jest, występuje tu jako jedyny płatnik.
Tak to wygląda, tak dla przypomnienia, bo no nie wszyscy musimy akurat o tym wiedzieć, chociaż to są rzeczy podstawowe. Bardzo proszę jeszcze głosy do tych naszych. Wcześniej pani Maria Ochman, na pewno prosimy, wszyscy też będą
zaproszeni. Ojciec w czasie audycji zadał pytanie, co byśmy dzisiaj zaproponowali, czy co byśmy dzisiaj zlecili, można powiedzieć, w taki sposób najprostszy.
Gdyby was pani Ewa, no Ewa Koparz wątpię, ale ojej, pani Beata Szydło was zaprosiłaby to znaczy, na taką konsultację. Co byście
powiedzieli? Ojcze, że powiedzmy nowy premier, tak? Mam nadzieję, że będzie to już premier zupełnie z innej partii i że ten premier, chcąc naprawić, a będzie miał bardzo dużo do naprawiania, bo praktycznie rzecz biorąc, gdybyśmy spojrzeli na Polskę, to chyba nie ma takiej dziedziny, gdzie można by było powiedzieć, że jest dobrze. Wszędzie wymaga to naprawy, bardzo gruntownej naprawy. Ja pozwoliłam sobie porównać służbę zdrowia do stajni Jałgiasza. Rzeczywiście i ogarnięcie tego nie może się odbyć bez rozpoczęcia bilansem otwarcia. To znaczy się podsumowaniem tego, co taki premier zastaje i oczywiście po zrobieniu tego bilansu otwarcia dopiero możliwa będzie diagnoza. A wdrożenie leczenia to jest kolejny etap i tutaj rzeczywiście tych obszarów, gdzie aż iskrzy, jest bardzo wiele. To jest ten obszar, o którym wraz z panią dyrektor mówiliśmy, czyli pomiędzy dyrektorem a pracownikami, którzy mają duże oczekiwania, a przecież trudno jest, w pierwszej kolejności oni idą do dyrektora, żeby dyrektor docenił ich pracę i w sposób właściwy ją wycenił. Następnie dyrektor ma problem właśnie z swoim organem właścicielskim, a więc z osobami, które zarządzają, a które wymagają od niego jak najlepszych wyników finansowych, nie biorąc pod uwagę praktycznie w ogóle, że to jest tak naprawdę dzisiaj też budżetowanie, bo szpital dostaje jakiś budżet, musi się w tym zmieścić, i żeby na głowie stawał, żeby leczył jak najwięcej, no to tym więcej wyleczy, tym jest gorzej, bo po prostu wtedy ma te nadwykonania, za które Narodowy Fundusz Zdrowia, jak będzie chciał, to zapłaci, a jak nie będzie chciał, to nie zapłaci i robią się długi. Ma wreszcie ten bagaż zadłużenia z poprzednich lat, o tym również mówiliśmy w audycji, że w tej chwili służba zdrowia jest zadłużona chyba najbardziej w historii. A w 2005 roku, przypomnę, był program oddłużeniowy, który był dedykowany w związku ze szpitalem publicznym, głównie w związku z ustawą 203 i zobowiązaniami, jakie wtedy powstały i z długami wynikającymi również z zbyt nisko wycenionej składki zdrowotnej. To są wszystko te zaszłości, które do dzisiejszego dnia powodują, że szpitale mają ogromne zadłużenie, obsługa tego zadłużenia kosztuje i nawet gdyby, nie wiem jak, stanęły na głowie, tutaj rzeczywiście to, co pani dyrektor wykonała przy współudziale załogi, pokazuje, że nawet te największe poświęcenia mogą doprowadzić do sytuacji, że ten szpital zaczyna wychodzić na prostą, ale te długi, które ma, ciągną go cały czas w dół i tu potrzebne jest kolejne działanie, kolejna pomoc państwa. Oczywiście w jaki sposób udzielona i czy udzielona wszystkim jednakowo, tu jest oczywiście szereg pytań. No, kolejnym tym obszarem to są relacje pomiędzy służbą zdrowia a pacjentami. Wreszcie pomiędzy NFZ-em a tymi, którzy wykonują świadczenia medyczne. Więc myślę czasami, że rzeczywiście Platforma Obywatelska, która pokazała, że jest arcymistrzem w rządzeniu poprzez konflikt, zmultiplikowała te obszary. Rzeczywiście i dzisiaj komuś, kto przyjdzie, kto po tych wyborach, mam nadzieję, że obejmie władzę w Polsce, będzie niezwykle trudno. Tak jak mówię, pominąwszy to, że trzeba będzie to wszystko ogarnąć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda i ocenić straty, to wdrożenie tych programów naprawczych będzie arcytrudną sprawą, bo oprócz tych konfliktów, które dokonały się w obszarze finansowym, materialnym, to mamy ogromne straty w relacjach międzyludzkich. W tym obszarze który nazywamy tymi relacjami społecznymi, gdzie nastąpiła potężna demoralizacja, która spowodowała, że ludzie właściwie myślą i patrzą na drugich jedynie w kategorii pieniądza. Tutaj muszę jako związkowiec powiedzieć o ostatnim akcie w całym tym dramacie służby zdrowia, czyli o rozporządzeniu pana ministra Mariana Zembali, który mieni się być uczniem pana profesora religii. Pan profesor religia, myślę, że patrząc na to, co jego uczeń dzisiaj wyczynia, będąc ministrem, myślę, że się w grobie przewraca, bo pan minister rozpoczął od tego, że wyrzucał pracowników za strajki ze szpitali, chociaż do takich nie doszło. Pouczał dziennikarzy, strofował lekarzy. To w tej chwili wyprodukował rozporządzenie, w którym objął gratyfikacją tylko jedną grupę zawodową. Więc tutaj również panią dyrektor, zarówno w czasie programu, jak również wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że ja nie chciałabym być w skórze dyrektora, który dzisiaj dostaje pieniądze tylko dla jednej grupy zawodowej na podwyżkę, ma tą podwyżkę przydzielić i tak naprawdę skonfliktować jeszcze bardziej personel, niż on jest skonfliktowany. Więc widać, że w tej zasadzie rządzenia poprzez podział Platforma osiągnęła Mistrzostwo Świata i to będzie jeszcze jeden jakby obszar, w którym pogodzenie tego wszystkiego, ułożenie będzie niezwykle trudnym zadaniem.
Czyli to kolejny taki etap, kolejne ministerstwo, które trzeba powiedzieć, musi odejść. Ten minister, to ministerstwo musi się zmienić, bo nie ma innej rady.
Tak, tu się musi zmienić w ogóle wszystko w relacjach pomiędzy państwem, które powinno nie być państwem w upadłości, czy państwem, którego nie ma, ale państwem, które musi przyjąć odpowiedzialność i monitoring tego wszystkiego, co się dzieje w opiece zdrowotnej.
Bardzo proszę, tutaj jeszcze pan i pani, a potem jeszcze mamy kilka takich pytań ogólnych i
Rozmawialiśmy o tym, że tutaj na dzisiaj brakuje nam kreatora służby zdrowia. Tak naprawdę system kaskadowy, czyli zaraz to wyjaśnię, pod względem finansowym, fundusz dostaje środki z budżetu państwa w kwocie określonej i ma się zbilansować pod tytułem realizacja koszykowych zabiegów. Czyli pacjenci z drugiej strony są ubezpieczeni według konstytucji i gwarantuje im się dostępność do świadczeń tak naprawdę prawie wszystkich i dla każdego przy ograniczonej puli pieniądza. Ta kaskada postępuje dalej poprzez oddziały Funduszu Zdrowia i do pani właśnie dyrektor, czy to szpital powiatowy będzie, czy to szpital samorządowy, czy akademicki, trafia tylko określona bardzo nieduża liczba pieniążków, które, no trzeba tutaj podkreślić, nie zawierają w sobie żadnych kosztów pracy. To są tylko i wyłącznie pieniądze przeznaczone na procedury. Tutaj też do mojej koleżanki muszę nawiązać do tej wypowiedzi odnośnie pana ministra Zembali. Robi się precedens, bo fundusz płaci dzisiaj za procedury, a nagle oprócz tych procedur znalazły się pieniądze, czy mają się znaleźć pieniądze dla jednej grupy zawodowej. I ten system kaskadowy jest utrzymany przez ileś lat, tak naprawdę przez całe rządy Platformy Obywatelskiej, bo przypomnę państwu, że wstrzymano wzrost składki zdrowotnej, zatrzymał się kilka lat temu i tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki pracy nas wszystkich, którzy odprowadzają, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, którzy odprowadzają podatki, którzy są uzusowieni, tak, z tej składki wędruje tylko 775 do budżetu państwa na służbę zdrowia. I ta składka jest konstans. Tylko dzięki naszym, że wzrosną nam niektórym oczywiście płace, to ta składka się troszeczkę zwiększa, ale niedużo. Tu nie ma też pomysłu na to właśnie, że no nie może być kreatorem, tak sobie myślę, polityki zdrowotnej w państwie ten, który tylko rozdaje pieniądze, czyli fundusz. Musi być jakiś autorytet, guru, który określi, w jakim kierunku ta służba zdrowia ma iść.
No tak, czyli można powiedzieć, że właściwie my wiemy, co dolega służbie zdrowia temu mechanizmowi. Wiemy, co potrzeba, wiemy, jak to zrobić, tylko gdzie jest problem? Tylko w tym, że są pieniądze źle rozdzielane, czy że tych pieniędzy ktoś trzyma, bo mówi, że musi na inne. Jak to jest? Bo ja się już pogubiłem, bo słyszę, że wszystko państwo po kolei mówią, nazywają rzeczy po imieniu, od tylu lat wiemy, jaka jest diagnoza, to dlaczego nie zaczynamy leczyć tego pacjenta? Proszę bardzo, pani, proszę się przedstawić, bo to proszę.
Mam taką działkę. Tak. No cóż, mówiliśmy także o tym, że jeżeli chcemy uzdrowienia systemu opieki zdrowotnej, to musimy właśnie poszukując praprzyczyn sięgnąć do głównych, generalnych założeń, jakie przyjęto wtedy, kiedy wszczepiano nam ten system, z którym mamy w tej chwili do czynienia.
98 rok, tak?
Tak, tak. To był czas takiej mody na neoliberalizm i wtedy zastosowano taką naczelną zasadę, z którą my się nie zgadzamy od początku i do dziś i zdaje się, że praktyka potwierdza to, że mamy rację. Mianowicie, że ochroną zdrowia ma rządzić wolny rynek, tak jak każdą inną działalnością gospodarczą. To jest naszym zdaniem podstawowy błąd, jaki uczyniono i to założenie właśnie wdrażane w życie powoduje degenerację, psucie systemu i największe szkody przynosi. W tym systemie pacjent przestaje być człowiekiem. Pacjent staje się pozycją, staje się przedmiotem operacji gospodarczych i właśnie poprzez to, że wdraża się w sposób szczegółowy zasadę, że liczy się tylko albo przede wszystkim zysk, natomiast to, co powinno być misją podstawową służby zdrowia, czyli ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, schodzi na plan dalszy, to właśnie ta zasada przynosi nam te najgorsze rozwiązania, później szczegółowe, ustawowe, w rozporządzeniach. Stąd się bierze prawie wszystko.
A to był rząd Jerzego Buzka, przypomnę, AWS-u.
Ja tylko powiem, że to nie do końca chyba był błąd. Myślę, że to było założenie zupełnie świadome. Postawienie na prywatyzację, na komercjalizację. Powiem więcej. Było to o tyle perfidne, że podobnie jak ze sprawą OFE, wmawiano nam, że od 1 stycznia 99 roku nastąpi taka poprawa, że rzeczywiście pacjent będzie leczony skutecznie, nowocześnie, a nam jako pracownikom i zarządzającym służbą zdrowia powiedziano, że pieniądz pójdzie za pacjentem. I ja do dzisiaj pamiętam i słyszę głos moich kolegów lekarzy, którzy mówili, że łakną tej reformy jak kaniacz dżu, bo im się wydawało, to byli i są nadal bardzo dobrzy specjaliści, że oni za tą swoją pracę będą docenieni, co więcej, pacjent będzie szedł tam, gdzie będzie dobrze leczony. I owszem, on nadal tam idzie, gdzie chce być leczony i dobrze leczony i te szpitale, gdzie on tam zmierza, dokąd on przychodzi, gdzie znajdzie skuteczną i dobrą pomoc, one są karane, bo ten pacjent nie, za nim nie idą pieniądze, tylko idą straty, idą koszty. Tak to jest wszystko usytuowane teraz, że rzeczywiście pacjent to kiedyś pozwoliłam sobie powiedzieć, no niestety chyba takim gorzkim żartem, stał się zbędnym ogniwem w systemie. Najważniejsze, żeby on odprowadzał składki, najlepiej, żeby nie chodził do lekarza. I wydaje się, że takie postawienie spraw, mianowicie ustawienie od razu, jakby krok po kroku, reforma zdrowotna i reforma samorządowa, zdecentralizowanie, wrzucenie szpitali w kilka poziomów i w kilka samorządów, poziomów samorządowych. No w Warszawie mieliśmy sytuację, gdzie chyba, nie wiem, jeśli się nie mylę, 6 albo 7 organów założycielskich. Czyli szpitale podlegają pod tylu właścicieli. No konia z rzędem komuś to potrafi to skoordynować. Jeśli się jeszcze założy, to co powiedziała koleżanka, że to są podmioty działalności gospodarczej, które muszą w ramach kodeksu spółek prawa handlowego albo w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej, one konkurują ze sobą. One po prostu nie ma mowy, żeby ktoś... Po prostu próba wprowadzenia chociażby dyżurów, prawda, gdzie to są największe koszty. I żeby się tymi kosztami spróbować w jakiś sposób podzielić, jest niemożliwe. Więc mówię, skoordynowanie opieki zdrowotnej nawet w tak dużym mieście jak Warszawa czy w innych aglomeracjach, to naprawdę przychodzi z trudem i pacjent w tym wszystkim jest zupełnie pozbawiony jakiejkolwiek informacji. On nie jest w stanie sobie poradzić w przypadku zagrożenia zdrowia czy życia.
Ale tu patrzę też panią dyrektor szpitala powiatowego, bo to, coś mówili w też programie, jak to jest, żeby się nie czuł ten pacjent, a trafiłem do szpitala powiatowego. Gdybym może był wojewódzki, bo może w klinicznym, to bym, nie wiem, no szybciej powrócił do zdrowia, bo takie się włącza myślenie, prawda? Że są te stopnie, ja wiem, że tak nie jest, bo dzięki temu, że są dobrzy specjaliści, gorliwi lekarze, można uzyskać, powrócić do zdrowia także w powiatowym szpitalu, ale jest takie myślenie, że tam jest lepiej, bogaciej, szybciej i tak dalej. Jak to zmienić? Czy to tak ma być? Czy
tak, tak
ma...
ale tak naprawdę to pacjent trafiając zawsze, prawie zawsze, trafia do szpitala powiatowego. Tam
bo
wykonuje
jest najwięcej,
mu się...
prawda?
Tak, tak, oczywiście jest najbliżej pacjenta przede wszystkim. To jest naprawdę bez przesady używajmy pojęcia, że to jest, tak jak jest lekarz pierwszego kontaktu, tak jest szpital pierwszego kontaktu. I ten pacjent trafiając do nas na izbę przyjęć albo SOR, tam jest opracowywany diagnostycznie i kwalifikuje go się, jeśli nie ma, jeśli jest, ma jednostkę chorobową, która kwalifikuje się do leczenia w szpitalu powiatowym. Przykładem na przykład może być neurologia czy kardiologia, bo u mnie na przykład takich oddziałów nie ma, to my staramy się go przesłać do o poziom wyżej i nie zawsze nam się to udaje. A jak nam się to udaje, to musimy najpierw wykonać wszystkie badania. Więc nie ma też tej koordynacji między poszczególnymi poziomami szpitala, na co narzekają dyrektorzy szpitali powiatowych. My też mówimy to od wielu lat, rozmawiamy o tym w ministerstwie, rozmawiamy o tym z naszymi wyższymi szczeblami, tak to nazwijmy, z dyrektorami szpitali marszałkowskich, czy z ordynatorami wręcz. Trzeba się po prostu umawiać. No inna sprawa, że oni też mają limity, bo ich też limity obowiązują. No i akurat być może mają pełny oddział i ten pacjent i tak zostaje na oddziale na przykład wewnętrznym, pacjent, który powinien być leczony neurologicznie w szpitalu wojewódzkim. No potworzono limity, potworzono bariery i tak jak tu koleżanki wcześniej powiedziały, potworzyły się, ponieważ my rywalizujemy z sobą o pacjenta, o ilość pacjentów i bo za tym idzie oczywiście pieniądz w tym przypadku, no to tak się staje, że ten pacjent jest właściwie przedmiotem, a nie podmiotem, a w ochronie zdrowia powinien być podmiotem, powinien być najważniejszy.
Oprócz tego braku koordynacji i tego, że za pacjentem powinien iść pieniądze, tak naprawdę te pieniądze nie do końca idą, bo fundusz płaci dobrze, o tym też mówiliśmy, za część leczenia, czyli za wybrane świadczenia medyczne. Fundusz dosyć dobrze je wycenił i to wtedy się bardzo opłaca dyrektorom szpitali czy prezesom prywatnych szpitali. Powstają takie szpitale jednodniowe, o których tutaj dzięki uprzejmości ojców mówiliśmy nieraz na antenie Radia Maryja, że one sobie wybierają rodzynki z ciasta, czyli po prostu to, co jest dobrze wycenione, no to kontraktują wtedy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Czyli przekrój taki, o...
Nie, oni po prostu nie biorą tego. Właśnie na tym polega. Tak, to są wisienki. To tak jak na tym polega pewna niesprawiedliwość. Otóż szpital pani dyrektor musi robić również takie procedury, które są kiepsko wycenione. No bo jest tu szpitalem pierwszego kontaktu i żeby mieć możliwość działania w ogóle, no to musi robić również tą izbę przyjęć, musi mieć i ten oddział intensywnej opieki medycznej, bo akurat może się zdarzyć, że kogoś przywiozą z wypadku, więc ten szpital jest najbliżej, więc trzeba tego pacjenta przynajmniej utrzymać przy życiu. Jeśli okazuje się, że nie można go dalej leczyć, no to wtedy rzeczywiście on jest transportowany gdzieś dalej. I to są koszty. Natomiast takie są takie szpitale, które po prostu zorganizowały sobie tak wspaniale życie. I tu jest błąd po stronie funduszu i organizatorów systemu. Dlatego, że powinno się premiować pełnoprofilowość. Powinno się premiować takie placówki, które oprócz tego, że mają szereg tych oddziałów, to one jeszcze zapewniają opiekę pacjenta po wyjściu, po wypisaniu ze szpitala. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że są gracze na rynku, którzy biorą sobie tylko i wyłącznie to, co jest dobrze ocenione. Fundusz to kontraktuje. Bardzo często ci pacjenci, którzy są tam zoperowani, trafiają z powikłaniami później do szpitali publicznych, gdzie najczęściej ci sami lekarze pracują. I rzeczywiście ten system, po prostu on nie ma szansy funkcjonować dobrze, bo oparty jest na patologicznych zasadach. Jakby mnie ktoś dzisiaj zapytał, jak on ma być skonstruowany w przyszłości, powiem szczerze, nie zazdroszczę żadnemu z polityków, który będzie musiał o tym decydować. Mając świadomość tych zaniedbań i tych patologii, które są dzisiaj, tego skonfliktowania środowiska i tego, jak poszczególne grupy rozgrywają tutaj interesy, ile środków w tym systemie dzisiaj jest marnotrawionych, a być może ile przecieka, więc tutaj bez tego bilansu otwarcia, bez tej rzetelnej diagnozy, bez takiego rzeczywiście, tu już nie mówię, bo to już takich PR-owskich sztuczek, białych szczytów, okrągłych stołów, białych stołów, tego było bardzo dużo. Tu nie chodzi o jakiś humbug taki medialny, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście spróbować to skatalogować. Środowiskiem będzie bardzo trudna rozmowa na temat programu naprawczego, więc bez wątpienia musi to być ktoś z autorytetem, ktoś, kto będzie potrafił to wszystko ocenić, postawić diagnozę i wdrożyć leczenie, ale to będzie bardzo trudne zadanie.
Może ja jeszcze uzupełnię. Często usiłując nas, autorzy tej reformy, którą przeszliśmy i której skutki odczuwamy wszyscy, przekonując nas do tego, że prywatne w służbie zdrowia jest lepsze niż publiczne, używali właśnie takiego argumentu. Proszę popatrzeć, są szpitale prywatne, bilansują się, prosperują bardzo dobrze. Tylko wtedy nam już nie dodawano, jakie to są te szpitale. Stosowano statystykę uproszczoną, szpital szpitalowi był równy. A to chodziło właśnie o te jednooddziałowe szpitaliki, kliniczki, które, jak koleżanka powiedziała, mogą sobie wybierać rodzynki w cieście, a całą resztę spychać na publiczne, które muszą zapewnić jakiś poziom bezpieczeństwa zdrowotnego.
Muszą, tak.
Tak, więc na tym polegała ta argumentacja, którą no jak chciało się podać tylko cząstkę prawdy, to resztę się ukrywało.
Mamy też szereg szpitali, które tutaj, myślę, że pani dyrektor o tym będzie mówiła, szpitali powiatowych, które się diametralnie różnią od tego szpitala, który reprezentuje pani dyrektor. Mianowicie są to szpitale, które albo zostały przekształcone w spółki prawa handlowego, albo starostowie bohatersko uchylając się przed zobowiązaniem zawartym w ustawie o samorządzie terytorialnym, wydzierżawili. I firmy, które to przejęły, dzisiaj mogą sobie dowolnie skonstruować taki szpital. To znaczy się, one tak naprawdę określają, jakie oddziały będą. I jeśli ktoś będzie miał nieszczęście, że trafi na taki szpital, gdzie na przykład nie ma szpitalnego oddziału ratunkowego albo intensywnej opieki medycznej, są tylko oddziały, gdzie się wykonuje zabiegi planowe. Jeżeli, no mówię, mieliśmy takich parę sytuacji, ja osobiście znam kilka, gdzie w przypadku zdarzeń w katastrofie w ruchu lądowym, gdzie na przykład pacjentów po takim tragicznym zdarzeniu wieziono, no, ponad 60-70 kilometrów, szukając szpitala, gdzie będzie szpitalny oddział ratunkowy, gdzie będą mogli ci pacjenci po prostu znaleźć się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Ilu z nich być może mogłoby szybciej wrócić do zdrowia, ilu z nich by może mogło przeżyć, wiedzą tylko ci ratownicy, którzy zdają sobie sprawę, że szybka pomoc medyczna to jest uratowanie życia. Jeżeli my mamy kilka szpitali po drodze, które tylko i wyłącznie zajmują się planowymi zabiegami i tam na przykład po godzinie 18 wiesza się tablice zamknięte. Tak naprawdę szuka się tego szpitala, gdzie będzie otwarta izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy.
Czyli można powiedzieć, że istnieje tak jak Europa dwóch prędkości, co nie ma wątpliwości teraz, bo to widzimy coraz bardziej, tak samo istnieje tak jakiś model służby zdrowia dwóch prędkości. Jest jedne ten, że ma dostęp bardzo szybki do funduszów, do rywalizacji, tak, a drugi jest taki jakby bardziej zostawiony, nie wiem, po to, żeby jeszcze może kusić te podwójne ubezpieczenia, to też taki temat gorący, prawda, że ubezpiecz się, jak mamy te reklamy takie, prawda, że twoje życie tego, twoja rodzina będzie musiała na pogrzeb, wszystko. Są te takie specjalna firma, która, no, ale bardzo to jest, narzuca się nam ten obraz, nie? Żeby nie być ciężarem dla innych. Bardzo proszę, wolne wnioski i głosy. Pani dyrektor.
Ja myślę, że tak. Koleżanka rozpoczęła ten temat, że pozornie wygodną rzeczą dla zarządu powiatu, czy dla zarządu województwa, czy jakiegokolwiek nadzoru nad szpitalem jest wydzierżawienie szpitala i w związku z tym przychód jest dla powiatu tytułem dzierżawy, natomiast no, nie ma kontroli nad nad, ani nad jakością, ani nad sposobem udzielania tych świadczeń, ani nad rodzajami udzielanych świadczeń. I w związku z tym, no, firma, która wydzierżawiła na 15, 20, słyszy się nawet o 30 latach, ma prawo robić z miejscem wydzierżawienia, co uzna za stosowne i takie kontraktować procedury, które przyniosą jej zysk, bo jest na zysk nastawiona. Natomiast jest to tylko pozorne, pozytywne działanie, ponieważ jest znanych wiele w Polsce szpitali, które chcą wrócić do poprzedniego modelu, czyli do odpowiedzialności nad szpitalem i nie da się tego już odwrócić niestety, bo jest to sytuacja nieodwracalna. Umowa jest umową, dzierżawa jest dzierżawą. I takie szpitale w Polsce mamy przykłady i nie wolno nam oczywiście mówić czy cytować firm i nie będziemy tego robić, natomiast takie szpitale funkcjonują w tej chwili, co niestety zarządów powiatu czy zarządów województwa nie odbarcza od odpowiedzialności, bo to mają wpisane w ustawę, że odpowiadają za jakąś część ochrony zdrowia.
Ja też nie mówię, że tak jest, tylko się pytam, czy tak czasami nie jest, bo być może by ktoś mi powiedział, że pani mi powiedziała przed anteną, gdzieś tam przed programem o jakimś takim problemie, ale jeżeli na przykład jest taki szpital tego typu, więc jakiś marszałek albo jakiś może no ten niższego stopnia to
starosta.
Jest starosta, może mi przed firmę cateringową podrzucać, prawda, bo to jest szwagier brata jego siostry, prawda, czy do ogrzewania jakąś, czy do konserwacji. Jest dużo momentów takich no, podwójnych interesów, prawda, nie dla dobra tej placówki, tylko dla, bo jeżeli jest dyrektor konkretny. Czy to nie ma takich pokus?
To znaczy powiem tak, z tego co wiem, to marszałkowie w ogóle nie kuszą się na dzierżawy. Natomiast no ja szczerze muszę powiedzieć, że u mnie akurat w moim przypadku nie było ani jednej sugestii ze strony zarządu szwagier czy znajomy.
Brata mojej cioci,
tak, nie. Nigdy nie było. Ja do tej pory miałam wolną rękę w zarządzaniu i uważam, że ten szpital wyprowadziłam. Nigdy nie próbowano mi sugerować, czy narzucać. Ja no, nie oskarżyłam do tej pory. Współpraca z moim zarządem układała się w miarę poprawnie. Oczywiście mieliśmy różne zdania. W końcu dochodziliśmy do konsensusów. Natomiast no, czy tak się zdarza? Trudno mi powiedzieć. Ja nie staram się oceniać innych. Staram się panować nad swoim zarządzaniem.
Tak, ale atmosfera może rodzić tego typu no, pokusy, prawda, że gdzieś tu będę miał wpływ jako, wiadomo, no nie wiem, mam przed sobą ten film Bogowie, przeczytałem tam, bo to było o wielkim doktorze religii, profesorze, ale tam też to było, to jest moja klinika, prawda, czyli ten profesor czuł się odpowiedzialny od tej kuchni, tam był obecny, prawda, tam się gotowało coś, ich kucharki chodzi, po najwyższej klasy specjalistów on się czuł...
Ale to było bardzo dobre akurat.
No właśnie
ta odpowiedzialność
chodzi.
Była bardzo dobra.
Że ten profesor, to jest moja klinika, ja tu rządzę, prawda?
No, ale, on jednocześnie rządził zespołem. On był szefem zespołu i ten zespół funkcjonował jak zespół naczyń połączonych. Tam nie było możliwości, żeby gdzieś nastąpiło przerwanie tego łańcucha, tej więzi. Tymczasem sam dzisiaj pan minister Zembala, który no, był z tym jednym z tych bogów, no właśnie swoim zachowaniem pokazuje, że wręcz przeciwnie. Takie, jak ojciec wspomniał o cateringu, czy o takich patologiach jak wydzierżawianie kuchni, pralni, laboratoriów, dla mnie to jest patologia. To jest patologia głęboka i powiem więcej, dializy. To tak naprawdę jest rozbieranie szpitala kawałek po kawałku.
Ukryta
prywatyzacja, mało więcej powiem tak, to jest tak naprawdę dzisiaj, znaczy, no powiedzmy, że jesteśmy w Radiu Maryja, tak, jest tutaj, nie wiem, ilu ojców pracuje i teraz powiedzmy...
Połowa, tak.
No dobrze, ale niech będzie, że 10 ojców tu pracuje i teraz to jest radio i każdy z ojców ma swoją jakąś prywatną firmę i wy pracujecie rzekomo dla radia, ale niech mi ojciec powie konia z rzędem, jeżeli ojciec ma swoją prywatną firmę, to ojciec będzie pracował na rzecz tej swojej prywatnej firmy, a nie tej. Bo to jest oczywistą oczywistością, by powiedział klasyk, że jeżeli tam będzie sieć szpitali, no przepraszam, jeżeli tam będzie szpitalne kuchnie, będzie miała firma X, i ona będzie, powiedzmy, nie wiem, w Warszawie czy jakimś innym mieście obsługiwała 5 szpitali, no to przecież czy w jej interesie jest dobro tego szpitala? Nie, w interesie jest zysk mojej firmy. To samo jest z pralniami, z laboratoriami. To samo, jakbyśmy na to nie spojrzeli, to będą prywatne interesy wszystkich tak zwanych podmiotów działalności gospodarczej, czyli lekarzy, niektórych pielęgniarek. Tam nie ma więzi z tym szpitalem. To, co ojciec powiedział, że to jest mój szpital, moja klinika. Nie. To są obce byty na ciele szpitala. Tak jakbyśmy mieli pasożyty albo huby. Oczywiście pani dyrektor mi tu zaraz powie, że to jemioły, życie zmusza. Jemioły, tak. No, takie jemioły, które obsiądą. Pani dyrektor powiedział, że to życie zmusza i szukanie kosztów. Natomiast dla mnie, jako dla pracownika i dla mnie jako osoby, która chce być skutecznie leczona, to ja nie chcę, żeby przy moim łóżku codziennie zmieniał się lekarz. Bo akurat ten szedł z dyżuru, tamten przyszedł tutaj i tak naprawdę ani ja, ani rodzina nie wiedzą, kto mnie leczy, jak mnie leczy. I jeżeli ja jestem w szpitalu X i tam jest kuchnia, i ja wiem, jakie tam jest jedzenie, a ta sama kuchnia wysyła jedzenie w cateringu do innego szpitala i to wszystko wraca nieotwarte nawet. Więc to jest patologia, goni patologię. I tak naprawdę mówię, szukanie oszczędności to jest po stronie dyrektora. Natomiast tak naprawdę to jest żerowanie dużych firm, dużych sieci na placówkach opieki zdrowotnej. I te rzekome...
Ale pani dyrektor się uporała.
Nie, i te rzekome oszczędności, pani dyrektor, to jest naprawdę... Oszczędności szukania szpitala to jest nabijanie kabzy wielkim, prywatnym sieciom, które operują na różnych rynkach. Począwszy od tych kuchni, pralni, a skończywszy na laboratoriach.
Ja powiem tak, rzeczywiście miałyśmy tutaj inne, odmienne zdanie w tym temacie outsourcingów. Myślę, ja czytałam klasyków zarządzania, outsourcingu nie wymyślił nikt w Polsce, został on wymyślony przez Forda, który powiedział słowa, że jak nie umiesz czegoś robić, to oddaj to, czy oddaj i zapłać to fachowcowi, no, który to zrobić umie. Ale może jeszcze chwileczkę. Powiedziałam także pani przewodniczącej, że jesteśmy my i sytuacja. Na moment, kiedy ja wprowadzałam outsourcingi, miałam również wielu przeciwników. Osobiście na dzień dzisiejszy, gdybym została w szpital w innej sytuacji, myślę, że prowadziłabym nieco inaczej, ale zastałam określoną sytuację. Zastałam kulę śniegową w postaci 500 000 miesięcznie przyrostu zobowiązań i trzeba było jak najszybciej się z tym uporać, żeby ten szpital nie przestał istnieć i żeby ten szpital wyszedł z tego dołka. Ja na dzień dzisiejszy, proszę państwa, wychodzę już z, no przynajmniej takie mam wrażenie, miałam do tej pory takie wrażenie, że wychodzę i powoli wracam. Od 1 września outsourcing transportu sanitarnego przekształciłam we własną firmę, wydzierżawiając samochody i będąc jak gdyby założycielem firmy, więc ja przy dobrych, sprzyjających odpłatnościach za określone procedury mogę wracać powoli. Myślę, że to był przejściowy okres i tak sobie wówczas założyłam, tak przekształciłam było to wówczas, tak jak powiedziałam, my i sytuacja. Trzeba było to wszystko zastopować, trzeba to było wszystko utrzymać.
Tak, tutaj cały czas głos jest włączony, pani Mario.
No bo może jeszcze trzeba dodać, że w przypadku wyprowadzania tych usług różnego rodzaju na zewnątrz mamy sytuację taką. Przychodzi firma, która chce na rzecz szpitala świadczyć określone usługi. Nie robi tego charytatywnie. Potrzebuje na tym wypracować jakiś zysk. Jeżeli tą samą działalność prowadzi dla siebie dany szpital i uzyska na tym wycinku działalności zysk, to ten szpital publiczny zysk przeznaczy na inwestycje, na wspomaganie działalności bieżącej. Natomiast firma wyprowadzi zysk na zewnątrz systemu.
Do innych swoich członów.
Tak.
Porównując, dobre są porównania służby zdrowia do ogrodu. Czyli potrzebny jest teraz ogrodnik, który po prostu zrobi tam porządek, w sensie tak, jak powinno być, że źródło wody, jakim jest NSZ, tak? dopływ, bo to jest woda, no powiedzmy, to jest dopływ, złe porównanie, no ale dające życie ogrodowi, żeby ono było jakoś odsłonięte, żeby było wiadomo, ile tej wody przyszło.
To źródło trochę przypomina Wisłę po tej suszy.
A no, no, no to co robić? No, co panie mówię, widzą? Tak, no, czyli,
przede wszystkim mówię, zahamować patologię, tak? Znaczy się, oprócz tego bilansu plama. Otwarcia, o którym mówimy, koniecznym, to trzeba po prostu powstrzymać procesy, które są, tak jak powiedziała pani dyrektor, często nieodwracalne.
My mamy ale powiedziałam potężny... też, że są odwracane.
Tak, ale ja mówię tutaj nie o outsourcingu, tylko mówię o tych dzierżawach, tak. o tych zobowiązaniach.
Tak, poucinać jakoś to wszystko.
Przekazują. Ojcze, jeżeli mamy dzisiaj na rynku potężnych graczy, to tworzą się konsorcja szpitali, prywatne konsorcja szpitali, nad którym państwo utraciło kontrolę. Bo państwo, chcąc organizować służbę zdrowia, to tak jak powiedział mój kolega, musi być ten kreator, tak? Państwo powinno być kreatorem, ale powinno być również stymulować te działania, tak? Widać, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to działać od razu, monitorować te wszystkie zdarzenia, a tymczasem państwo się odwróciło. I to, że się odwróciło, bo akurat takie prawo wprowadziła Platforma i PSL, a wcześniej AWS, o czym ojciec wspomniał, to dzisiaj państwo traci kontrolę nad systemem publicznej służby zdrowia, bo nie publicznej to już dawno zapomnijmy, dlatego, że to jest prywatna działka i robią co chcą, to co powiedziała pani dyrektor, nikomu nic do tego. Mogą na przykład produkować tam landrynki, jeśli nie będą chcieli, bo to jest ich własność. Natomiast w przypadku publicznej służby zdrowia, jeżeli my mówimy o równym dostępie w konstytucji, jeżeli mówimy o tym, że pacjent, który mieszka w pobliżu szpitala powiatowego, bo to są szpitale, najchętniej korzystają pacjenci z jakiego powodu? Dlatego, że on jest najbliżej domu. Dla pacjenta poczucie takiego, że on jest w pobliżu domu, to jest też poczucie bezpieczeństwa. Nie każdy od razu musi być wwieziony gdzieś do kliniki w dużym mieście, bo on nawet często źle to znosi, psychicznie to źle znosi. To jest oczywiście pewna wyższa konieczność. Natomiast ten szpital powinien być na tyle blisko, żeby on zdążył do tego szpitala dojechać, żeby tam mu zdążono tej pomocy udzielić. Jeśli on będzie w odległości 80 kilometrów od jego miejsca zamieszkania, to nie jest równy dostęp, ojcze. Więc tutaj mówię, powstrzymać te procesy, które się dzieją, bo my będziemy mieli wybory parlamentarne, gdzie wyłoniony rząd. Ale wybory samorządowe, to się zadziały w zeszłym roku. Jeszcze 3 lata tacy starostowie, jak u pani dyrektor, czy marszałkowie sejmików, o czym mówił tu kolega w Gdańsku, będą podejmowali uchwały, decyzje o przekształceniach i rządowi nic do tego. Chyba, że się zastosuje rzeczywiście zmianę ustawie o świadczeniach zdrowotnych i w ustawie o działalności leczniczej, które powstrzymają te procesy przekształceniowe i państwo będzie jednak szło w kierunku odzyskania kontroli nad publiczną służbą zdrowia. Powtarzam jeszcze raz, to jest publiczna służba zdrowia, Państwowe Ratownictwo Medyczne i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Bo lecznictwo uzdrowiskowe zostało praktycznie rzecz biorąc sprzedane. Więc jeśli mówimy tutaj o tym, że chcemy, aby Polska była bezpieczna, To tak jak w przypadku policji i wojska, o czym również wspominaliśmy, to jest element, bardzo silny element bezpieczeństwa państwa. I prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, on jako chyba jeden z niewielu polityków, zwłaszcza tych po prawej stronie, rozumiał i doceniał znaczenie służby zdrowia. Ja przypomnę, że tuż przed katastrofą w Smoleńsku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotowało raport na temat sytuacji w służbie zdrowia, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ja mam nadzieję, że również obecny pan prezydent i jego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego również przygotuje tego typu raport, bo powtarzam jeszcze raz, tą sytuacją powinny zająć się służby, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, która zagraża bezpieczeństwu Polski, Polaków i Polski, zwłaszcza wobec faktu otwartych granic. I my, jako Polska dzisiaj, jesteśmy w stanie zapewnić równego dostępu dla Polaków, a w sytuacji tych zagrożeń, które stoją przed nami, ja sobie po prostu nie wyobrażam, jesteśmy kompletnie bezradni.
Wystarczy sobie przypomnieć, przepraszam za taki wtrend, co się dzieje, kiedy mamy napływ grypy, prawda? Tej zwykłej grypy takiej klasycznej. Ile łóżek się zmniejsza liczba, jakie alarmy biją,
no, prawda? Mamy zmiany demograficzne. Przecież starzejemy się. Nie ma kompletnie polityki w kierunku osób starzejących się. Nie mamy łóżek pediatrycznych. Mówimy za mało dzieci, ale przecież pod koniec lat 90. ktoś nie pomyślał, polikwidowano łóżka pediatryczne, polikwidowano całe oddziały. Nie ma pediatrów, tak, bo miała być medycyna rodzinna. Więc tutaj widać, że te błędy poszczególnych ekip, błędy poszczególnych lat, to po prostu trzeba wszystko spisać, próbować to już, jak mówię, powstrzymać to, co się dzieje najgorszego. A potem próbować to krok po kroku naprawiać, ale mając też pewną wizję, jak to ma być. I co więcej powiem, próbować przynajmniej wypracować jakieś porozumienie na rzecz tego, jak ten system opieki zdrowotnej ma funkcjonować w przyszłości, bo takie reformy od ściany do ściany, co 4 lata, co 2 lata, to po prostu jest nie do przeżycia i dla pracowników, i dla pacjentów, bo my się w tym wszystkim po prostu gubimy. I tak jak mówię, system, który miał być przyjazny, w którym pieniądz miał pójść za pacjentem, dzisiaj jest tak naprawdę wrogi dla każdego.
Znaczy ja bym to jeszcze dodała, bo w pewnym momencie padło takie stwierdzenie, że samorządy, które są przeważnie właścicielami publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podejmują takie decyzje, jak jest im wygodnie. My nie po to mamy samorządy, żeby im było wygodnie. Państwo ma konstytucyjny obowiązek, nie kaprys, tylko obowiązek konstytucyjny, zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. To ten obowiązek państwo ceduje na głównie, przeważnie samorządy i samorządy nie mogą sobie podejmować decyzji dowolnych. Swego czasu zaczęły się pojawiać właśnie w związku z prywatyzacją zakładów opieki zdrowotnej wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, które mówiły jasno, że doniosłego zadania publicznego samorządom prywatyzować nie wolno. A prywatyzacja zakładów opieki zdrowotnej, zwłaszcza tych, które, powiedzmy szpital, który jest jedyny na danym terenie.
Jeden w powiecie.
Tak, tak. Dokonanie prywatyzacji takiego szpitala to jest nic innego jak prywatyzacja właśnie tego jednego z najważniejszych zadań publicznych samorządu. I to jest postawione obecnie nierzadko na głowie. Trzeba przywrócić temu odpowiednią pozycję.
Problem polega na tym, że nikt nie szanuje prawa. Nikt nie szanuje, ja już troszeczkę oddam pani dyrektor, ale tutaj właśnie taki wniosek mi się pojawił, że raporty Najwyższej Izby Kontroli. Nikogo to nie obchodzi. Nie ma żadnej kompletnie w związku z tym reakcji rządzących, ani parlamentu. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego. No co z tego, że Trybunał uzna, jak parlament ma ileś tam miesięcy, będzie wałkował tą ustawę, a w międzyczasie fakty dokonane, to się wszystko dzieje, potem to jest trudno odwrócić. Co z tego, że są orzeczenia? No i tego to nikogo nie obchodzi. My żyjemy w państwie totalnego bezprawia, gdzie sądy wydają wyroki, sądy orzekają, trybunały orzekają, a i tak nikt sobie nic z tego nie wszystkiego nie robi i to się dzieje, że tak powiem, metodą faktów dokonanych.
Ale ja też powiedziałam, nie chcę być tutaj postrzegana jako wielki obrońca samorządów, ale staram się być sprawiedliwa w swoich osądach i staram się być logiczna w rozdzielaniu zasług, ale i kar. Powiedziałam także wcześniej, że tak naprawdę nikt nie dał samorządom, mam tu na myśli samorządy powiatowe, ja pracowałam 10 lat i stąd wiem, jak jest skonstruowany budżet powiatu, tam nie ma środków przeznaczonych na utrzymanie szpitala. Tam nie ma środków, które powinien dać rząd, a wiem, że takie były w 89 zadania. Jeśli starostowie dają, a ja rzeczywiście otrzymuję przez te 6 lat, które znam, przynajmniej 500 000, co jest kroplą w morzu, co prawda, ale przynajmniej 500 000 rocznie środków, to są to środki pochodzące ze środków własnych samorządów, wygospodarowane, a nie są to środki celowane na ochronę zdrowia. I myślę, że ten błąd powstał w 89 roku, czyli nawet w 88, bo wtedy powstawały... Tak? Dobrze mówię. W 90. Przepraszam, tak. 90. Ustawa oczywiście. 10 lat. Tak, to była ustawa o samorządzie gminnym, powstała 10 lat wcześniej, natomiast o samorządzie powiatowym później. I myślę, że błąd był zrobiony na początku reformy administracyjnej. Ten błąd się powiela już przez lat. Mamy 2015 rok. Tak, także ja nie chcę tutaj być obrońcą samorządów, ale wiem też, że tak było.
No tak, ale i starostowie. Mamy więcej. więcej.
Na oświatę to są samo dotacje.
Dokładnie. Na oświatę
też
są
niewystarczające. Też pomoc społeczna też no, nie może się
znaczy, pochwalić tak, brak tych pieniędzy, pani dyrektor, nie usprawiedliwia takiej dowolności samorządu, czyli no szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie. Pan starosta traktuje szpital jako swoją własność i on podejmuje decyzję, że dzisiaj ją wydzierżawia spółce X na 30 lat. I nic nikomu do tego. Bo to jest jego własność. No sorry, nie jest jego własność, bo na budowę tego szpitala to jeszcze pana starosty nie było i składali się ludzie z lokalnej miejscowości, tak? I ten szpital był, a w tej chwili no, dostaną protezę szpitala, który tak naprawdę będzie zażądał i wyciskał kasę z tego po prostu prywatny właściciel.
Ja jeszcze może dodam, że ten outsourcing to nie tylko obowiązuje, bo to w outsourcing pójdą tylko i wyłącznie część usług. Oczywiście ekipa sprzątająca, pranie i tak dalej, ale też proszę zwrócić uwagę na to, że nie ma ani na szczeblu centralnym, ani na szczeblu samorządowym takiego myślenia holistycznego, czyli całościowego, że pacjent to nie wymaga tylko i wyłącznie leczenia lewej ręki czy prawej, ale całości. Przykładem tego jest, no kilka mogę tutaj strzelać, że na jakieś tam jedno województwo, na przykład pomorskie, był jeden oddział detoksykacji, który nagle według pana dyrektora przynosił straty. Co zrobił pan dyrektor? Zlikwidował oddział. Nie biorąc pod uwagę tego, że w województwie pomorskim akurat była największa ilość osób uzależnionych. Co to później skutkuje tym, że inne oddziały musiały przyjmować i tak tych pacjentów, którzy byli zatruci. I tak samo się tutaj dzisiaj, proszę zobaczyć też, że lekarze, pielęgniarki, w ogóle personel medyczny kształci się i dokształca w bardzo wąskie dziedziny. Później się szuka, na przykład fundusz ogłasza konkurs, że potrzeba gastroenterologa od jakiejś tam esicy. Lub tam, no już może drastycznie podaję, ale to są patologie, proszę państwa, ponieważ lekarz pierwszego kontaktu, który miał być lekarzem rodzinnym, dzisiaj tak naprawdę zajmuje się wypisywaniem skierowań. Tak, do specjalistyki. No, z jednego powodu, że potrzeba, tak, a z drugiej strony, że są, no, część pacjentów jednak jest roszczeniowych i żąda tego. Także tutaj nie ma, no mówię, tego, to co powiedziałem na początku, kreatora, który by myślał o tym, jak tutaj leczyć całościowo. Przykładem też jest tutaj medycyna szkolna, stomatologia. No bardzo łatwo coś wycofać z życia, a później skutki tego odczuwamy przez ileś tam lat i znowu brak jest pieniędzy. Bo no, najprostszą metodą jest jednak profilaktyka, która jest strasznie tak. I najtańsza, tak? I tutaj, no mówię, już kilka białe szczyty, białe księgi, te diagnozy tak naprawdę się powtarzają, bo możemy otworzyć jakąkolwiek książkę z każdego roku, sprzed ostatnich 15 lat i ta diagnoza jest taka sama.
A ustawy o zdrowiu publicznym do dziś nie doczekaliśmy
się. Jeszcze jeden element taki, to co tutaj już koleżanki podkreślały, że faktycznie ministerstwo i sami ministrowie nie chcą przestrzegać litery prawa, którą sami uchwalają.
Czy ustawa o zdrowiu publicznym została uchwalona, ale to nie jest ustawa.
Ale ja mówię o czymś innym. Ja mam tu na myśli na przykład kodeks zdrowia, kodeks pracy. Bo kodeks pracy, który jest prawie w nielicznej ilości zakładów, to nie tylko służby zdrowia dotyczy, ale w większości zakładów pracy jest mało przestrzegany. I tak samo są inne przepisy, które tak naprawdę nie obowiązują z tego powodu, że są nierespektowane przez no, mocodawców, prawodawców.
No, bardzo ciekawe rozmowy to z wypowiedzi państwa. Myślę, że nie musimy zachęcać naszych słuchaczy, bo każdy kiedyś się zetknął z chorobą albo u siebie, u kogoś bliskiego, a myślę, że tak słuchając nas rozmów w kolejkach, w aptekach, chociaż tych kolei tak nie ma, to i widać, że każdy Polak jest specjalistą na temat służby zdrowia, tak może powiedzieć ogólnie,
zna
prawda?
Zna się na polityce, piłce nowej i medycynie.
I medycynie, mamy trzy rzeczy, tak, które się znamy, chociaż medycyna jest czasami inna niż sama służba zdrowia, bo medycyna ma leczyć, a służba zdrowia ma to.
Ale ojciec, jak ojciec pójdzie się do apteki, to ojciec znajdzie leki na wszystko. Praktycznie rzecz biorąc, nie trzeba chodzić do lekarza, bo jak się zobaczy, jakim jesteśmy rynkiem dla firm farmaceutycznych, ile mamy leków, które działają na wszystko, to tak naprawdę nie trzeba chodzić, tylko się pójdzie do apteki, popatrzy się i można sobie kupić na wszystko lekarstwo, tak naprawdę. Inna rzecz, jak to działa, ile pieniędzy z naszych kieszeni, jak my jesteśmy
na głupotę
i jak my strasznie jesteśmy podatni na te reklamy,
no, no to
jak trudny opakowania. Dostęp do lekarza i kolejki oczekujących wpływają również pozytywnie na biznes farmaceutyczny.
Tak, a my się też uśmiechamy, ale wielu ludzi teraz przecież słucha i cierpi, ci, którzy wydają połowę swojej renty czy emerytury na lekarza, albo którzy nie kupują, bo tak. Te, albo którzy chcą iść do szpitala, żeby się podleczyć, bo nie stać ich w domu. Są takie przypadki. Pani doktor to może powiedzieć, prawda? Pani dyrektor. Ktoś idzie do szpitala, bo...
Ale też bardzo często dlatego, że nie ma opieki.
Tak, bo nie ma też... Albo wakacje.
Też nie ma opieki, ale ojciec tutaj poruszył kwestię kosztów leków. My mamy... Płacimy za leki najwięcej w Europie.
60%.
Co więcej, chcę powiedzieć,
nie chcę drażnić ludzi, mówiąc, że na przykład Wielka Brytania za darmo są chyba dla starszych.
No, ja powiem tak, no dzisiaj nam obiecują wszystko. Ja chcę przypomnieć chociażby obietnice z ostatniej soboty, gdzie były konwencje wyborcze. No to też są obietnice leków. I ja powiem tylko tyle, że ja bym chciała, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia przestał karać lekarzy za wypisywanie recept, bo mamy tak absurdalną ustawę, że rzeczywiście, jeżeli lekarz wypisze lek, który na przykład no, na nieszczęście działa na dwóch czy trzech obszarach, a on wypisze go nie w tym, którym powinien, no to taki lekarz może być ukarany karą. Więc co on robi? On przypisuje ten lek na 100%. I w większości niestety dzisiaj lekarze działając w obronie swojego interesu, to znaczy się również tego, żeby nie być karany, wypisują leki na 100%. I pacjent płaci więcej, a fundusz ma oszczędności, bo to są pieniądze z refundacji leków, które zostają na Narodowym Funduszu Zdrowia. Więc tak naprawdę kto dzisiaj na tym traci? No traci pacjent. Więc myślę, że temat leków, ojcze, to jest jeszcze w ogóle odrębna sprawa.
Tak jest. Rozmawiamy, zachęcamy już naszych słuchaczy. Temat, który jest podejmowany z godziny 18.15. System opieki zdrowotnej w Polsce. Rzeczywistość i oczekiwana zmiana od przyszłego parlamentu i rządu. Goście pani Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, pani Danuta Kądziołka, przewodnicząca Małopolskiego Sekretariatu Zdrowia NSZZ Solidarność, pani Barbara Graczyk-Malińska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KOLE oraz Grzegorz Urbaniak, członek Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia przy NSZZ Solidarność. I już za chwilę pierwsze telefony, rozmowy z naszymi słuchaczami, a wcześniej upominek. Oddech taki muzyczny śpiewa Andrzej Rosiewicz.
Zdrówko po nocy nieprzespanej, zdrówko. to tak mało jest cię nad ranem smutko. Chcę dzisiaj pieśni słowem ci życzyć, byś było zawsze zdrowe. Bądź z nami zdrówko w każdej potrzebie, w domu i w pracy, w sklepie i w niebie. Zdrówko już kończy mi się atrament. Zdrówko na wieki wieków. Amen.
Mamy już 22.30 i odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi i skąd?
Pozdrawiam szanownych gości, pozdrawiam ojca prowadzącego, Tomek z Częstochowy.
Panie Tomku, witamy. Pan samochodem jedzie, dlatego troszkę
tak... Tak, wracam właśnie z Niemiec, wracam.
Słuchamy pan.
Tak się przysłuchuję tym rozmowom niedokończonym i moje zdanie, ale to tylko moje zdanie jest takie. Na pierwszy rzut oka to bym oddzielił praktyki prywatne lekarzy od miejsca pracy, czyli od szpitala, gdzie on pracuje. Bo podam przykład. To się dzieje tak. Chodzi żona do ginekologa, wszystko ładnie, pięknie. Prywatnie chodzi. Trzeba mu pieniądze płacić za każdą wizytę. To badania zrobimy. A to wie pani co, niech pani przyjdzie do szpitala, badania zrobimy w szpitalu. No jak masz praktykę prywatną, to nie szpital. Albo pracujesz w szpitalu, albo u siebie w zakładzie. To jest jedna taka kwestia. A druga kwestia, to nie rozumie jednej rzeczy. Znajomy ma mieć operację w Warszawie. No i mówią mu, wie pan co, przed operacją, jakby pan był uprzejmy, zrobić badania. Sam u siebie gdzieś w szpitalu, no nie wiem, czy tam miał skierowanie, czy nie. Idzie robić badania. A oni mówią, proszę pana, ale my możemy pana zapisać, ale dopiero na te badania na 2020 rok, a operacja ma być za miesiąc w tym roku, ale wie pan co, jak pan zapłaci, to od ręki zrobimy. No to nie rozumie tego. Ja tego nie rozumiem. Tak na 2020, jak zapłacisz, to od ręki będą. No coś jest, no. Coś jest tutaj, tak jest zagmatwane, tak jest to wszystko zakłamane, że taki szarak jak ja pracujący, to żeby się dostać do jakiegoś specjalisty, no to tak, na 2020 bo chcę się dostać, ale jak zapłacę, no to pójdę, nawet i za 5 minut. To jest moje zdanie takie, dziękuję i pozdrawiam.
No właśnie, dziękujemy za ten telefon zdrowego myślenia, panie Tomku.
Oj, trudno się nie zgodzić z panem, święta prawda. Zresztą to jest jeden z postulatów, nawet samo środowisko lekarskie, może część tego środowiska postuluje, żeby rzeczywiście w jednym miejscu pracy, żeby pracować, to wynagrodzenie powinno być rzetelne i uczciwe i zadowalające. No inna rzecz, co to znaczy, to zadowalające wynagrodzenie i jak to określić. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z patologią, że niektórzy zatrudnieni są już nawet w ponad 5 miejscach pracy. To wynika też to, o czym mówiła pani dyrektor, z braku specjalistów, a Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył taką konieczność, że musi być specjalista, żeby był kontrakt na daną specjalność. Natomiast ja myślę, że pogoń za zyskiem niektórych, powiedziałabym również brak transparentności i patologii, o których pan wspomniał, czyli właśnie o tym, że łączy się, następuje tutaj ten styk publicznego i prywatnego, prywatnej medycyny, przy czym no rzeczywiście tutaj zaryzykowałabym twierdzenie, że jest pewna grupa środowiska, która no dosyć mocno z tego korzysta, na tym korzysta. I rzeczywiście pacjent, niby dzisiaj mamy publiczną służbę zdrowia, ale sami wiemy, że rzeczywiście czasami jesteśmy zmuszani wręcz, albo zachęcani do tego, aby korzystać z prywatnych usług. I temu między innymi właśnie służy przekształcaniu w spółki. ponieważ wtedy uzyskuje się możliwość, szpital uzyskuje taką możliwość pozyskania dodatkowych środków. Pewnie pani dyrektor by się z tego bardzo ucieszyła, gdyby miała taką możliwość, ale dla pacjenta, dla osoby, która płaci składki, bo ja przypomnę, był taki krótki okres czasu w czasie wprowadzenia reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych, kiedy wizytę u lekarza prywatnie mogliśmy odliczyć od podatku. I proszę bardzo, jeżeli mielibyśmy taką możliwość dzisiaj, to okej, to proszę bardzo, kasa fiskalna, bardzo proszę, faktura, ja się z tym zgłaszam do Narodowego Funduszu Zdrowia czy do jakiegoś innego płatnika, jeżeli ja korzystam z prywatnej służby zdrowia, to proszę mi to odpisać i jakąś część mi z tego zwrócić. I to myślę, że byłby wtedy rzeczywiście w miarę czytelna sytuacja. Natomiast dzisiaj rzeczywiście te środki przepływają najczęściej do prywatnych kieszeni.
Ale wynika to także z chyba niekontrolowalności gabinetów prywatnych przez urzędy skarbowe, bo fryzjerzy są kontrolowani, kontrolowani są taksówkarze, wszyscy mają kasy fiskalne. Nie wiem, jak to się dzieje, że...
Adwokaci chyba też nie mają.
Kto?
Adwokaci nie mają.
Nie wiem, tego akurat nie wiem.
Korporacje sobie tak.
Tego nie wiem. Natomiast jeśli pan jedzie z Niemiec, to jest pan, jedzie pan z kraju, w którym udało się oddzielić jednak praktyki prywatne od praktyki, od praktyk, nazwijmy je publicznych, tam nie ma publicznych. W każdym razie lekarze rzeczywiście, cała służba zdrowia działa na znacznie zdrowszych zasadach, ale ja przypominam, że jestem zwolennikiem wielu ubezpieczeń, a w Niemczech jest system wieloubezpieczeniowy, wielokasowy.
No tak samo można sobie zadać pytanie, dlaczego mamy niedobór specjalistów? Przecież on się nam nie pojawił nagle z dnia na dzień, nie zaskoczył nas. To jest sytuacja, którą mamy od wielu, wielu lat. No i dlaczego czegoś się z tym nie robi? Dlaczego są ciągle bariery w dostępie dla młodych lekarzy do specjalizacji?
Ktoś wykreował ten rynek. No
i ktoś dzisiaj... wykreował. Ktoś, kto ma w tym określony interes. Ale ponad tym kreatorem jest jeszcze ten, kto odpowiada za system.
No
dlaczego nie,
nie
przeciwdziała tym kreacjom?
Właśnie nie ma tego.
Czy nie ma?
Nie ma. Dlatego jest taki właśnie wolny rynek, dlatego tworzą się takie patologie i właśnie to, co koleżanka już mówiła, w tej mętnej wodzie bardzo łatwo jakiemuś tam procentowi, to ciężko określić ile, jest tych osób, które czerpią z tego bardzo ładnie
ryby,
zyski.
Ryby bardzo tak? się spasły, grube ryby
natomiast
pływają w tej.
Natomiast powiem tak, że no bo może jest w tym jakiś rąbek, element prawdy, żeby po pierwsze ten personel faktycznie był oddzielony i zdecydował się na publiczną bądź prywatną służbę zdrowia. To jest pierwszy warunek. Drugie, żeby faktycznie jednak finansować w pierwszej kolejności te placówki służby zdrowia, które obejmują całodobowo i całoprogramowo leczenie. Czyli, że nie można odesłać powikłania z danej placówki do innego, no chyba, że faktycznie tam jest jakiś bardzo skomplikowany przypadek, tak jak tutaj na przykład z powiatowego, można by gdzieś tam odesłać do bardzo specjalistycznej placówki akademickiej.
No pan tu mówi o prywatnych gabinetach, nie?
Tak,
no my mamy
ale,
do czynienia.
Ale to jest podobna sytuacja, ponieważ
myślę
sobie,
mówię, że... Tak, system, o którym tutaj kolega mówi, o tym, że mamy prywatne szpitale, gdzie wykonuje się zabieg, a potem ten sam lekarz, bardzo często, nawet swoim środkiem transportu, przywozi do szpitala, gdzie ma praktykę albo jest ordynatorem. I teraz też byśmy chcieli powiedzieć, chciałabym powiedzieć, że to nie jest uogólnienie i broń Boże, nie jakieś zarzuty konkretne, natomiast to jest jedna z patologii, która bardzo ten system niszczy i która, tak jak mówię, no, powoduje, że pacjenci również tracą zaufanie do pracowników służby zdrowia.
Zatem pan tutaj słuchacz bardzo ładnie to praktykę pokazał nam, że no bo przecież jeżeli lekarz nie przyjmie go dzisiaj czy w ciągu miesiąca, a jest w stanie publicznie tak na NFZ go przyjąć, a jest w stanie prywatnie przyjąć tych pacjentów, to przecież on pracuje tak naprawdę poza godzinami swojej pracy, czyli no jego wydolność, że tak powiem, i zmęczenie materiałem też ma swoje pewnie granice, tak? I tutaj jest też takie niebezpieczeństwo, że Anusz Widelec może przecież popełnić błąd. Nawet w diagnozie.
zmęczeniu, ale zmęczenie materiału i niewydolność organizmu to jest zjawisko, które się nam pojawia również w związku z kontraktowaniem, z kontraktami medycznymi, na które no, jedni pracownicy medyczni chętnie sami przechodzą, bo są tak atrakcyjne warunki finansowe, inni są prawie że przymuszani. I o tym też trzeba pamiętać.
Ale każdy z tych
wtedy nie mamy wymogów, że musi być czas na odpoczynek. I stąd biorą się te przykłady, o których czasem, no czasem nawet w drastycznych sytuacjach słyszymy w mediach, że ktoś przepracował 30 kilka godzin non-stop. Prawda? To jest niebezpieczne i dla tego, kto pracuje, i dla tego pacjenta, przy którym dany pracownik medyczny pracuje. A w tej chwili, no tak se skojarzyłam w tym momencie, w niedzielę, jak usłyszałam na konwencji Platformy Obywatelskiej, jak pani Kopacz ogłosiła, że ponieważ mamy w Polsce dużo śmieciówek, to w związku z tym nie będzie ani śmieciówek, ani umów o pracę, tylko jednorodne kontrakty, to skóra cierpnie, bo nam w służbie zdrowia kontrakty od razu się kojarzą z tym zjawiskiem. Oczywiście, że tam nie zostało dopowiedziane nic, hasłowo kontrakty, ale rodzi się od razu pytanie. No to przepraszam, to dlaczego nie ci ze śmieciówek mają przejść po prostu na umowy o pracę, tylko tworzy się jakąś nową kategorię? No, jeżeli to zjawisko miałoby być wprowadzone w szerszym zakresie, to nic dobrego.
Ale na pewno 200% racji naszego słuchacza, pana Tomka, że patologie na styku prywatnego biznesu publicznego są. A przy okazji pozdrawiamy Tomasza Ziółkowskiego z Częstochowy, naszych kolegów, którzy tam protestują, prowadzą strajk głodowy w obronie swojej przychodni Amikusa. Także serdecznie pozdrawiamy Częstochowie, naszych kolegów z Solidarności.
I mamy kolejnego pana. Proszę bardzo, kto z nami jest?
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam na imię Krzysztof, dzwonię gdzieś z Pomorza.
Dziękujemy.
Witam wszystkich w studio, witam prowadzących. Szanowni Państwo, troszeczkę mnie ubodła wypowiedź któregoś z gości w studio, że wszyscy Polacy jesteśmy najlepszymi lekarzami i tak dalej. No niestety, jesteśmy lekarzami z tego względu, że zmusza nas do tego sytuacja. Karalne, według mnie kryminalną historią w Polsce jest cała reklama środków farmaceutycznych prowadzona w mediach publicznych. Na czym według mnie to polega? Reklamuje się środki przeciwbólowe typu APAP, nie APAP, inne historie. Weź środek przeciwbólowy, tydzień cię nie będzie bolało. Przecież wszyscy dobrze wiemy o tym, że jeżeli boli, to znaczy, że dzieje się coś złego. A jeżeli się dzieje coś złego, trzeba iść do lekarza. Prawda? A środki, a firmy farmaceutyczne pompują potężne pieniądze w tą reklamę. Ludzie rzeczywiście troszeczkę ogłupiali, no widzą tą reklamę, korzystają tych środków, z tych preparatów, no bo nie boli. Opaska doktora Lewina, inne historie. W efekcie końcowym dochodzi do sytuacji takiej, że no później mamy to, co mamy, zgłasza się pacjent do lekarza i już niestety może być za późno. Dlaczego o tym w ogóle wszystkim mówię? Ja w tym roku minęło mi 41 lat pracy w tej służbie zdrowia. Widzę to wszystko od podszewki, od można powiedzieć tak, od zachrystii, czyli od tyłu. Jak to wszystko wygląda? Szanowni Państwo, patologia w służbie zdrowia jest na tak totalnym poziomie, że nam się po prostu to nawet w głowie nie mieści. Lekarz ma kontrakt w szpitalu, pracuje teoretycznie od 8 do, nie wiem, której, 6 godzin, teoretycznie do drugiej, no może do 14, 15. Przychodzi na 9, może czasami na 10, o 14 to już go nie ma. On jest przemęczony. I tak jak mówił mój poprzednik, następne 6, 8 godzin pracuje w gabinecie prywatnym. Mało tego wszystkiego. Robi tą samą pracę, którą wykonuje w szpitalu, czyli jeżeli jest internistą, czy ja nie chciałbym wymieniać specjalizacji, ale w szpitalu on jest przemęczony, na prywatnej praktyce nie. W szpitalu ma kontrakt. Ja już pomijam wysokość tego kontraktu, bo ona nie jest mała na pewno. Tutaj już nie jest przemęczony, pracuje również. Więc to według mnie już tutaj rodzi patologię. W innych zawodach jest zakaz wykonywania pracy konkurencyjnej. To znaczy, jeżeli pracuję, nie wiem, jestem ślusarzem w jakiejś tam firmie, nie mogę prowadzić w godzinach poza godzinami pracy, czyli poza tymi 8 godzinami pracy w tej firmie, nie mogę prowadzić podobnej działalności, czyli też nie mogę być ślusarzem. Mogę być, nie wiem, kucharzem, kimkolwiek innym, ale nie w tej samej tej. I tu jest problem. Tu się zaczyna problem według mnie, bo lekarz pracując w szpitalu nie przyjmie tych pacjentów, tak jak to mówił mój poprzednik, ale tych samych pacjentów przyjmie po godzinach. I chyba w tej chwili, jeżeli Państwo pozwolicie, poruszę najbardziej bolesny dla mnie temat. Otóż 2000 rok. Córka zachorowała na nowotwór kręgosłupa. Byłem w szpitalu u nas. No i zaszła konieczność niestety operacji. Ordynator tego szpitala, ja nie wymienię nazwiska, bo nie wypada. Halo?
No tak, słuchamy pana cały czas.
Nie wymienię nazwiska tego lekarza, bo to nie wypada. Oczywiście zgodził się na operację w tym szpitalu, żądając ode mnie kwoty 6 tysięcy złotych. 6 tysięcy, tylko zapomniał mi powiedzieć, że to mają być złotówki czy dolary, bo euro jeszcze wtedy nie było. I teraz to, co powiem, będzie bardzo przykre. W tej chwili jest doradcą w kurii biskupiej. Przykre, smutne i może tym niezbyt optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć swoją wypowiedź. Przechodzę na odbiór. Kłaniam się, szczęść Boże.
Dziękuję, no, ciekawe co doradza, czy czemu doradza, ale wątpię, czy
trzeba... Jeżeli potrzeba, to poza anteną udzielę powiem nazwisko i gdzie w której biskupie.
A na razie dziękujemy bardzo panu, pozdrawiamy serdecznie.
Ja powiem tak, nie chcę nadużywać określenia systemowe, ale proszę Państwa, reklamy, rzeczywiście nawiążę do pierwszej części, reklamy w telewizji nie są poza niczyją wiedzą. Przecież prawo farmaceutyczne zabrania reklamować leków. A cóż my mamy w telewizji? Parafarmaceutyki, zastępowane innymi nazwami preparaty. I właściwie co druga reklama w telewizji dotyczy leczenia. Szczególnie preferowane są środki przeciwbólowe i Państwo o tym doskonale wiecie. I proszę mi powiedzieć, jaki wpływ na to mogę mieć ja jako dyrektor szpitala na przykład, czy Państwo jako związkowcy? Pewnie żadnego. Druga kwestia etyki lekarskiej, czyli przyjmowania, brania pieniędzy w szpitalu za publiczne pieniądze. No, nie próbuję się to oczywiście rozgrzeszać jako dyrektor, ale mnie przy takich rozmowach nie ma. Zarówno ten, kto daje, jak i ten, kto bierze, popełnia przestępstwa. Ale proszę powiedzieć, kto daje, a kto bierze. Ile było takich spraw w Polsce? Pewnie niewiele.
Ja jeszcze też nawiążę do reklamy najpierw, może w pierwszej kolejności, bo oczywiście są leki, czy paraleki, czy suplementy diety, jak to się teraz tak nazywa, które, no jak ktoś chce brać na swoją odpowiedzialność, nie wiem, no myśli, że schudnie po tym, albo na przykład, no nie wiem, będzie miał więcej włosów na głowie. Tak patrzę z uznaniem w kierunku ojca, tak się delikatnie zrewanżuję za to, co przedtem, to niech sobie w to wierzy. Natomiast,
a co było przedtem? O czym?
No o tym, że ile razy już jestem.
A, w tym
ale
sensie.
To już tak, złośliwość za złośliwość, no nie, życzliwość za życzliwość.
To było docenianie, że 40 chyba razy?
Z sentymentem.
No, teraz to już ojciec, no dobrze, ale niech tam będzie raz tak, po raz. Tak. Natomiast jest taka reklama, która mi w sposób szczególny, jak ją widzę, to mi się już do kieszeni otwiera.
Tak nie
wyszło
w życiu jak włos.
To jest reklama na kaszel palacza. Ja wiem, że ja się już naraziłam palaczom w programie telewizyjnym, ale teraz pociągnę wątek. Otóż jeśli ktoś słyszy, że jest lek na kaszel palacza i jeśli ktoś kaszle po papierosach i on kupi sobie taki lek na kaszel palacza i będzie przekonany, że on po tym ten kaszel palacza ustanie, natomiast kaszel w przypadku palenia czasami jest, czy najczęściej jest oznaką choroby bardzo poważnej. Ktoś, kto kaszle, kupi sobie suplement na kaszel palacza i umawia mu się, że mu to minie, to jest to w pierwszej kolejności, to jest w ogóle kryminał, dlatego że taki człowiek powinien natychmiast zgłosić się do lekarza na badania, czy nie są, czy nie jest to choroba. I przestać palić. Oczywiście przestać palić, to jest jego decyzja, ale oszukiwanie, powiem więcej, wpędzanie człowieka w chorobę tego typu reklamami, to powinno być zabronione, to jest kryminał. Co do etyki, pani dyrektor powiedziała tutaj, że jedni dają, inni biorą. Powiem tak, zdrowie ludzkie jest wartością najważniejszą. Nie ma takiej pieniędzy, myślę, że nie ma takiej sytuacji, w której byśmy nie wysupłali ostatnich groszy, żeby ratować życie naszych zdrowych, bliskich i najbliższych. Życie czy zdrowie. I powiem szczerze, że brak słów w języku polskim, nie chciałabym tu używać, słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Co sądzę o ludziach, którzy żerują na ludzkim nieszczęściu, którzy mają czelność powiedzieć, to kosztuje 5000, albo proszę włożyć kopertę w książkę, mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami. I powiem tylko tyle, że jeżeli środowisko samo daje znać odpowiednim służbom, to znaczy się, że ktoś już dawno utracił kontrolę nad tym, co robi. I tacy ludzie powinni być karani, piętnowani. Natomiast nie wiem, co się stało też z ludźmi. Czy to jest taka chęć szybkiego zysku? Czy to jest, nie wiem, no trudno mi jest to określić, czy tego się nie uczy na studiach, czy to jest pewna brak pewnej wrażliwości i preferencji również. Bo ja pamiętam, mówili tu moi koledzy, przy okazji serdecznie pozdrawiam, bo pewnie nas słucha doktor Jacek Sałkowski, który wielokrotnie tutaj w audycjach był, on kiedyś mówił, że lekarz, który brał w środowisku, to była czarna owca. To był człowiek, który spotykał się z ostracyzmem środowiska. Dzisiaj frajerem, powiedział, jest człowiek, ktoś to nie bierze. To po prostu środowisko z niego kpi, jeśli on nie bierze. Ja to mówię nie opierając się na swojej diagnozie, ale opierając się na diagnozie często samych lekarzy, którzy obserwują, zwłaszcza tych lekarzy, którzy kierowali się misją, którzy kierowali się etyką, którzy szli do zawodu, bo chcieli pomagać ludziom. Dzisiaj być może to sito na studiach, czy może inaczej, przyjmuje się ludzi, którzy rzeczywiście być może chcą szybko się dorobić, którzy traktują zawód lekarza jako drogę do osiągnięcia najwyższych dóbr konsumpcyjnych. Ale być może również to jest też tak, że część nie wytrzymuje pewnej presji. Tu jest pewnie, nie ma jednej odpowiedzi na to. Natomiast problem jest taki, że w systemie kształcenia należy postawić na etykę. No i oczywiście, co tu dużo mówić? Samo środowisko powinno pilnować tego. Po to powstały korporacje. Nie po to, żeby bronić się, prawda, przed tym, ale również, żeby dbać o standard, o jakość. Taka była idea odrodzonej samorządności, do której Solidarność namawiała i której była współtwórcą.
No właśnie, ale żebyśmy też nie poszli może w taki tylko teren narzekania i mówienia, że lekarze wszyscy, bo tak...
Nie mówimy, że wszyscy.
To są tylko nieliczne przykłady w bardzo wielkiej grupie dobrych ludzi etycznych
broń Boże.
I świetnie wykształconych, bo też popatrzmy, jak system ten nie sprzyja też, żeby... Ja nie mówię, strona materialna, to może zostawmy w momencie, ona też jest ważna, ale na przykład, powiedzą też lekarze, kiedy był lepszy system ten służby zdrowia, byłaby lepsza też edukacja, mogliby się szkolić, szkolenia, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że to też kuleje, bo to się łączy razem, nie? Jeżeli jest mały budżet, tak samo są małe, że tak powiem, stypendia. Tak się mi to...
To w ogóle jedną rzecz od razu chcę powiedzieć, bo to może rzeczywiście wybrzmiało w oparciu o to, co powiedział też słuchacz. Broń Boże, nie uogólniamy, nie mówimy o tym, że wszyscy tak robią, bo naprawdę mamy wielu znakomitych, ja mam wielu znakomitych lekarzy i tych, którzy z tytułami doktorskimi, doktoratami, profesorami, którzy naprawdę w każdej chwili, w każdej sytuacji są gotowi pomóc. Wielu znakomitych dyrektorów szpitali, którzy stają na głowie naprawdę, żeby pomagać, wspierać. I to są naprawdę ludzie, którzy są nastawieni na to, żeby pomagać. Natomiast to jest tak, że jedna czarna owca, taka właśnie narobi w każdym środowisku, w każdym jednym. Tak. Czy to będzie środowisko lekarzy, czy będzie środowisko duchownych, czy to będzie środowisko kolejarzy, nie wiem, jakbyśmy nie patrzyli, ale zwłaszcza w tych zawodach zaufania społecznego. że taka jedna czarna owca robi więcej szkody niż
tak. Tak samo wśród duchowieństwa czy księży. Tak. To wiadoma rzecz. No bo nawet popatrzmy teraz, to co był też przykład w wspomnieniach, czy ten doktor, profesor Religa mówili, że jeżeli tylko spotkał kogoś, kto bierze, automatycznie zwalniał. Nie było uproś. Ale też jak się starał o tą klinikę, żeby, ja tak myślę, bo nie pytałem, żeby na poziomie były wynagrodzenia dla sióstr pielęgniarek, dla lekarzy, prawda, na pewno chciał, żeby nie było, że okazja czyni złodzieja, chociaż to też nie można tak mówić, że jak nie ma okazji, to...
Ale też właśnie w tym wywiadzie, który udzielił profesor Religa, mówił, bo tam dziennikarz drążył temat, między innymi, dlaczego pan, panie profesorze, nie prowadzi żadnej poradni. A on mówi, przecież to jest bardzo prosty sposób korupcyjny.
No tak.
Bo jeżeli, wiadomo, lekarze prowadzą poradnie czy prywatne gabinety, to między innymi po to, żeby właśnie się dostać do szpitala przez te gabinety. Ja nie mówię, że to jest źle i skasuje to z góry, bo w Niemczech akurat te systemy
tak
działają, ponieważ nie... mało tego, ten lekarz, który prowadzi pacjenta, to ma wstęp na oddział, ma swojego pacjenta może prowadzić od A do Z. I to jest takie właśnie leczenie, które u nas w Polsce, którego
tak,
nie ma.
Poradnia, no nie porównując do pralki człowieka, nie? No ale przychodzi mechanik i mówi, zresztą do pralka chodzi, grzebie, patrzy, mówi, pełny silnik, 100 zł proszę, za co? Za naprawę? Nie, za poradę. On stwierdził, że silnik, a reszty to sobie rób, co, albo kup sobie nową, albo idź sobie napraw za 500 zł. A to człowiek to nie jest pralka automatyczna, tam trzeba inaczej podchodzić, ale mówię, no... To muszą być ludzie etyczni. No to porównajmy na przykład taki lekarz mając poradnie, ale na przykład lekarz pogotowia ratunkowego. I co on ma czekać teraz? Jest wypadek i tu kierowca wychodzi z samochodu i mu wyciąga, prawda? Panie doktorze, tu proszę 200 zł, ale niech mi pan nogi nie urwie, nie? Albo...
Mamy bardziej dochodowe specjalizacje i mniej dochodowe specjalizacje, no ale to wiecie, co tak we wszystkim moglibyśmy szukać, także...
Zakładamy, że jest naprawdę, że naprawiamy system zdrowotny w Polsce, a zostawiamy parę osób, które może...
Ja myślę, że trzeba odróżnić dwie rzeczy, dwa aspekty. Jedno to jest kwestia środowiska, które zostało również wypaczone przez system. Tutaj są rzeczywiście lata, które się dokonywały się pewne zmiany, wykształcono całe nowe pokolenia, które być może już właśnie chodzą, w cudzysłowie jak to się mówi, w tym systemie i próbują z tego systemu, w tym systemie zająć jak najlepsze pozycje, pozycjonować się jak najlepiej. I teraz mówię, no, dwa obszary. Jeden obszar to jest ten finansowo-organizacyjny i drugi to jest ten etyczno-moralny, czy etyczno-społeczny, jakby to nazwać, czyli w tych relacjach społecznych, w relacjach pacjent-pracownik, w relacjach dyrektor-pracownik, minister, pracownicy czy dyrektorzy. Tu są gigantyczne szkody wyrządzone i myślę, że to będzie bardzo trudno odbudować, ale no, trzeba mieć nadzieję i trzeba zacząć tak, jak ojciec powiedział, od edukacji. Ja tutaj patrzę zawsze z podziwem na dzieło ojca dyrektora, jak on zawsze mówi, że o tym lesie i o tym, że no, taka będzie Polska, takie jak będzie młodzież wychowanie. Jeżeli wykształcimy dobrą kadrę, jeżeli ci ludzie będą dobrze uformowani, to ten system będzie działał dobrze.
Ja muszę wrócić tutaj koniecznie z własnej pozycji do oceny ratownictwa medycznego, podobnie jak ratownictwo strażackie, tak, nazwijmy je. Myślę, że potrafię ręczyć za 90%, tak, że są to ludzie autentycznie z poświęceniem, są to ludzie, którzy idą do zawodu,
pracy.
Tak, to jest najcięższa praca, pomimo, że oni też oczekują na zdarzenia, więc czasem się zdarzy, że pół dyżuru nie wyjadą, ale są to ludzie, którzy naprawdę idą z poświęcenia. I zarówno dotyczy to lekarzy, ratowników, strażaków i całej grupy czekającej na trudne zdarzenia medyczne, czy pożarnicze, czy każde inne.
Ja
tu będę bronić z całą stanowczością.
Ja tak samo jest z całym szacunkiem, tylko mówię, porównuję, gdyby na przykład młodzi lekarze teraz się zastanawiali, jaką wybrać profesję, czy być ratownikiem, czy prawda, mieć poradnię kardiologiczną.
Dermatologiem, bo dzisiaj największe pieniądze, no to zarabia się na poprawianiu urody, na odmładzaniu, na różnych innych tego typu zabiegach.
A to kosmetologi.
Tak jest, w związku z tym tak naprawdę to...
No, tak, ale my zwrócić uwagę wracamy na do zmiany jednak całości, bo to są przykładki, prawda, kiedy będzie góra zdrowa, głowa zdrowa, to i na dole będą, prawda? Również to
ryba zawsze
tak się mówi.
Od głowy
ale tak,
psuje,
coś tak jest. Więc mówimy jednak o tym, że potrzeba wybrać odpowiednich ludzi, odpowiedni rząd, premiera, ministra zdrowia, żeby było to współpraca z innymi ministrami. No bo tam też jest pewne takie jednak, no... Punkt ciężkości jest tam.
Koordynacja.
Tak, koordynacja. Koordynacja. Jakie wydatki kierujemy, co jest, bo są ważne, mniej ważne. Tylko żeby to nie było, że kosztem edukacji będzie zdrowie.
Tutaj
kosztem...
musi być i sprawiedliwość, Ministerstwo Sprawiedliwości, tak? To musi być przestrzeganie tych wyroków, o których mówiliśmy. To musi być kwestia ministra pracy, czyli organizacji, żeby nie było tych patologii, że lekarz, nie wiem, umiera na dyżurze, bo właśnie jest w siódmą dobę, albo że z kontraktu biegnie na prywatne, no bo jest klauzula opt-out i on może pracować tylko tyle godzin, nie można go zatrudnić więcej, że ich jest za mało.
Finansów.
Ministra finansów, żeby dał oczywiście środki, no ale mówię przede wszystkim, musi być wola naprawy tego.
No tak wygląda. Odbieramy telefony kolejne pewnie, tak? Bo już czas nam biegnie. Pół godziny zostało naszego programu. Przypomnę, rozmawiamy na temat naprawy sytuacji w służbie zdrowia po najbliższych już wyborach, bo jeszcze miesiąc zostawmy. Myślę, że się nic gorszego nie stanie już przez ten miesiąc, więc tylko mówimy o przyszłości. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Czy mogę już mówić?
Może pani mówić, bardzo prosimy. Kto jest i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jadwiga z okręgu Zawiercia, może tak powiem.
Dobrze, lepiej niż miejscowość, bo gdyby pani trafiła gdzieś do... Nie żartuję. Pani Jadwigo, słuchamy panią.
Proszę księdza, chciałam przede wszystkim podziękować za tą audycję, i ponieważ ja jestem, znaczy mam męża bardzo chorego. 5 lat choruję już w ogóle. A 3 lata są takiej walki o życie mojego męża. Leczę męża na Ochojcu, na kardiologii, na naczyniówce i na metabolicznym wewnętrznym. Ja nigdy nie dałam żadnej złotówki. Nikt ode mnie nie oczekiwał pieniędzy. Nawet nazwiskami powiem. Pan na naczyniówce mężowi groziła amputacja nogi, bo dotknął zawału, a był po bypassach nogi i zrobiła się zakrzepica. I pan docent Urbanek walczył o tą nogę, uratował nogę i nigdy nie dał odczuć, że oczekuje na jakiekolwiek pieniądze. Nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek dawał docentowi jakieś pieniądze. Z wielką życzliwością, z takim wspieraniem jeszcze mnie, że to się da uratować. To samo na oddziale wewnętrznym, to samo na kardiologii. Jest pan doktor z doktoratem, pan doktor Bałys. Przecudowny pan doktor. Nawet wtedy, kiedy nie dojechałam, bo były korki, bo z Zawiercia do Katowic, no jest jednak to 50 kilometrów. Więc poszłam na oddział, pytam pani doktorze, czy przyjmie pan z mężem, bo pan doktor skończył już pracę w przychodni. A pan doktor powiedział, jak mogę państwa nie przyjąć, jak wy jedziecie tyle kilometrów. Przyjął nas na oddziale. Naprawdę, no nie wiem, ja się nie spotkałam z lekarzem, który by oczekiwał ode mnie pieniędzy. A 3 lata walki o życie mojego męża, to naprawdę wielki trud właśnie lekarzy. Jestem im bardzo wdzięczna i naprawdę modląc się zawsze pamiętam o lekarzach, którzy uratowali mojego męża i w dalszym ciągu walczą o jego życie, bo stan jest taki, jaki jest. A teraz chciałam powiedzieć rzecz taką, która dzisiaj mnie tak zdumiała. Mój syn pojechał po wnuka do Krakowa i przyjechał tak późno i mówi, dzwoni do mnie, właśnie włączyłam sobie potem audycję, i mówi do mnie, że przywiózł wnuka, ponieważ złamał nogę w Krakowie, jest studentem i poszedł zdjąć gips, bo miał ten termin do zdjęcia gipsu. I objechali, bo na SOR-ze był zakładany gips, objechali i wszędzie powiedzieli, że dopiero wizyta u lekarza ortopedy może być za 6 miesięcy. Więc pojechali, przywieźli go do Zawiercia. I dzwonią do mnie tak późno, ja mówię, że chcę ich zmartwić, że ja moją koleżankę 2 miesiące temu woziłam z gipsem po całym Zawierciu i szpital w Zawierciu nam powiedział, że nie zdejmą gipsu, bo nie mają kontraktu. W przychodni powiedzieli nam, że owszem, ale możemy się zapisać na termin 3 tygodni. Więc są szpitale i szpitale, są lekarze i lekarze. No ja przede wszystkim się spotkałam tylko z cudownymi lekarzami. I nie wiem, jak dziękować, bo wiem, że ratują nam życie i można ze spokojem wierzyć, że oddany w ręce, no przynajmniej dla mnie, szpital, całego kompleksu szpitalów na Ochojcu, można być pewnym, że chory nie wyjdzie z niczym. Takie jest moje odczucie. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim lekarzom, z którymi ja się spotkałam. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję pani Jadwigo. No to się cieszymy z tego pani doświadczenia, życzymy zdrowia dla męża przede wszystkim.
Dziękuję serdecznie i właśnie jutro zawożę męża znów do szpitala. Ale Pan Bóg jest dobry i lekarze, także myślę, że znów uda nam się.
To tylko się leczyć w Zawierciu. Pięknie.
Proszę Pani.
Nie, na Ochojcu.
Na Ochojcu.
Na Katowicach.
Na Katowicach, na Ochojcu, przepraszam.
Tak.
To dziękujemy, szczęść Boże. Wszystko
proszę dobra. Pani, no, to jest pierwszy taki bardzo, bardzo optymistyczny głos i tak, to jest miód na moje serce przede wszystkim, bo zarządzam szpitalem, no średnim szpitalem i mam nadzieję, że u mnie też są tacy lekarze. Tak zadziwił, tak jak ucieszył mnie ten pierwszy głos, tak zadziwił mnie ten, ta druga wypowiedź, jak można wozić kogoś z gipsem, czy wyznaczyć komuś gips do zdjęcia za 3 tygodnie. Nie rozumiem tego, nie potrafię pani tego wytłumaczyć, ale proszę zgłosić się jednak do dyrektora szpitala. Myślę, że każdy dyrektor na coś takiego powinien zareagować. To jest wręcz niemożliwe.
Ja chcę powiedzieć tutaj, pozdrawiam serdecznie panią Jadwigę i za ten głos szczególnie dziękuję, bo tak jak mówię, on się wpisuje w to, co mówiliśmy, że nie można uogólniać, mówić, że wszyscy, bo mówię, jedna czarna owca psuje reputację, ale to, co pani powiedziała i to jest chyba pewna prawidłowość, że rzeczywiście, jeżeli szef na oddziale, ordynator, ktoś to zarządza, wprowadza tak wysokie standardy, to ci lekarze, którzy pracują na tym oddziale, oni się będą też pilnowali, oni będą wiedzieli, że szef na to nie zezwala, czyli tego się nie praktykuje. Ja osobiście znam ordynatora jednego z oddziałów ortopedycznych, który nie tylko, że leczy naprawdę z wielkim sercem i doskonały sposób, leczy również osoby, które zostały potraktowane no, w sposób karygodny w innych placówkach. To są bardzo często przez Adama Sandauera przesyłani pacjenci z Fundacji Primum Nocere, którzy są błędami, są ofiarami błędów lekarskich i tam w tym szpitalu, w Konstancinie bardzo często, tu powiem pan docent Mikuła, który naprawdę jest wielkiego, wielkiego serca i właśnie tam nie ma mowy, żeby ktokolwiek wspomniał nawet, bo po prostu będzie pogoniony na drugi koniec korytarza, wręcz nawet z tego szpitala wyrzucony. Więc mówię, to wszystko zależy od tego, jakie standardy moralne wprowadza się na oddziałach.
Pięknie, kolejny telefon chcemy odebrać. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Jeszcze rozmowy dokończone, tak?
Szczęść Boże, ja z Pomorza chciałam dołączyć się swoim głosem tutaj do...
Jest pani z Pomorza, jakie imię pani?
Lila.
Lila. Pięknie.
Tak.
Słuchamy panią.
Ja chciałam trochę do spraw etycznych właśnie jeszcze nawiązać. Czy ja jestem nauczycielem i część moich uczniów studiuje medycynę. I no bardzo mnie zasmuciła ostatnia taka rozmowa właśnie, gdy przyszli mi odwiedzić, że właśnie no na studiach medycznych nie uczy się etyki, a wręcz zachowania często samych wykładowców są dalekie od właściwej postawy etycznej. To jest jedna rzecz. Ich to raziło, gdzie właśnie ja tak na zajęciach podkreślałam to, że właśnie tak nie powinno być, że ściąganie to jest szkoda dla nas samych i dla ludzi, z którymi później będziemy pracować ze względu na braki, które w nas powstaną i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, taką sama doświadczyłam w tej chwili, bo mam mamę w bardzo ciężkim stanie. Taką rzecz, nie wiem jak to właśnie powinno być rozwiązane. Otóż odwożenie pacjentów ze szpitala karetką. I była taka sytuacja, że mamę należało odwieźć karetką do domu i ja poprosiłam, żebym wracała z tą karetką z mamą. Nie zgodzono się na to, żebym jechała razem z mamą. To był przejazd prawie 60-kilometrowy, bo to z jednej miejscowości do drugiej. Mama jechała tylko z ratownikiem, no, kierowcą i sama, a jest osobą, no, taką po paraliżu, więc nie mogła sobie poradzić. Tam spadły jej buty. Ten kierowca później musiał się zatrzymywać, bo ona jęczała w tej karetce, nie mogła sobie poradzić. Jej było zimno, nie miał jak ją przykryć i tak dalej. No, nie wiem jak to... No przecież w czym jest problem, żeby na przykład rodzina mogła pojechać? Ja nie miałam samochodu, wracałam za tą karetką autobusem, tam kogoś prosiłam w domu, żeby odebrał tę mamę. No bardzo to takie było dla mnie przykre i trudne, tym bardziej, że 3 lata wcześniej, i muszę tutaj właśnie pochwalić bardzo i bardzo, bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć właśnie, że są bardzo dobre szpitale. Doświadczyłam i ze strony personelu szpitala w Starogardzie Gdańskim właśnie odwrotnej sytuacji. Powiedziałam, że nie mam jak wrócić, bo jestem bez samochodu, musimy wrócić do domu, do Elbląga. Nie mam jak dojechać tam za tą karetką. I panowie mnie wzięli ze sobą i a poza tym w ogóle obsługa szpitala, cała medyczna, była tak przesympatyczna, tak serdeczna, tak miła, no, że nie do porównania po prostu, jak, no już nie powiem, w innym szpitalu doświadczyliśmy takiej właśnie przykrości. Także tak właśnie a propos różnych spraw medycznych, takich medycznych, etycznych związanych z medycyną. No tyle. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. I dziękuję za audycję.
Dziękujemy, pozdrawiamy panią Olinę.
Odpowiem pani natychmiast, ponieważ jestem właśnie świeżo po utworzeniu transportu medycznego u mnie w szpitalu i przede wszystkim zasadą jest, że nigdy nie odwozi w transporcie medycznym sam kierowca. Nie ma czegoś takiego. W zwykłym transporcie medycznym musi być kierowca i sanitariusz, bądź też kierowca i ratownik. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem dlaczego nie pozwolono pani jako osobie drugiej właściwie, jeśli było miejsce w karetce, jechać z mamą. Nie rozumiem tego, uważam to za naganne, a tak jak mówię, zarządzam szpitalem i tworzyłam niedawno transport sanitarny, więc wiem, jak to wygląda prawnie. Jest to oparte na rozporządzeniu ministra, dokładnie określone, kto i w jakim transporcie powinien był jeździć. Nie znam zapisu, nic mi o tym nie wiadomo, żeby osoba z rodziny, jeśli jest miejsce, nie mogła towarzyszyć pacjentowi.
Ja może jeszcze też dodam do tej pierwszej części wypowiedzi, bo tutaj właśnie był poruszony bardzo praktyczny wątek tego, że dzisiaj obecni studenci medycyny, czy to pielęgniarstwa, już nie współpracują bezpośrednio z pacjentem, ponieważ nie ma czegoś takiego jak nauczyciel zawodu, jak kiedyś to było w zwyczaju, tylko dzisiaj akademie medyczne wolą kupić fantom, który jest wart 1 000 000 zł, tak? Zamiast wpuścić ludzi, młodych ludzi, którzy by się edukowali przy nauczycielu, tak, prowadzącym, jak ma podejść do pacjenta, co to jest badanie palpitacyjne i tak dalej, i jak się zbiera wywiad. Dzisiaj robi się to z automatu.
Ja w swoim szpitalu szkolę obecnie grupę, nie pamiętam, ale na pewno 50-60 pielęgniarek z zakresu komunikacji. Pielęgniarki, które są 50+, ponieważ otrzymałam pieniądze z Urzędu Pracy, ponieważ ta komunikacja na linii pacjent lekarz czy pacjent pielęgniarka wielokrotnie leży. Jest to moje już chyba drugie czy trzecie szkolenie z tego zakresu, a rzeczywiście chyba szkolenie młodych ludzi na akademiach medycznych, na studiach podyplomowych chyba nie uczy etyki ani kontaktów.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczerz Boże, Krzysztof, ratownik medyczny. Gorąco pozdrawiam wszystkich państwa w studio. na czele z ojcem.
Witamy, witamy.
I chciałem takie sprostowanie tam podać tej pani, która twierdzi, że w transporcie nie zabrano panią do karetki. Proszę panią, pani dyrektor, która też tutaj mówiła o transporcie sanitarnym, w ratownictwie medycznym ze względu na ubezpieczenie i na wypadku jakiegokolwiek komunikacyjnego, dlatego nie bierzemy do karetek osób trzecich. To jest jedna sprawa. Może jeszcze tam ktoś się fachowo na ten temat wypowie. Druga sprawa, chciałem poruszyć temat CPR-ów tak zwanych. Nie wiem, bo ja nie słucham całej audycji ze względu na to, że jestem w pracy. I chciałbym poruszyć na antenie tutaj sprawę CPR-ów wojewódzkich. Jaki to jest błędne koło, które zostało kiedyś wdrożone, nie pamiętam, ale to już 15 lat temu, ten słynny telefon 112, który działa w tej chwili bardzo, bardzo źle. Łączony jest przez urząd, przez wojewódzki system ratowniczy i to jest takie koło dla pacjenta szkodliwe, dlatego że środek dojazdu karetki czy jakiegoś tam straży pożarnej czy policji na miejsce zdarzenia jest tak wydłużony przez to, że powstają błędy. Słynny błąd, na pewno pani z Małopolski wie, pomyłka dyspozytora, który wysłał zupełnie gdzie indziej karetkę i skończyło się zgonem. Także ten temat bym bardzo prosił poruszyć na tej antenie i gorąco serdecznie pozdrawiam wszystkich ratowników, czy to strażaków, czy policjantów, bo też są tacy po podstawowych szkoleniach. Także bardzo serdecznie gorąco pozdrawiam państwa w studio i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiam panie Krzysztofie.
No ja jednak czuję muszę sprostować. Przepraszam, ale ja może jeszcze na chwilę, czuję się jednak w obowiązku sprostować, że nie może sam kierowca jeździć w karetce transportowej. Nie może. Po prostu jest transport, składa się z dwóch osób. Jeden siedzi przy pacjencie, a jeden kieruje transport.
Z całą pewnością, bo pacjent to przecież nie towar. W związku z tym on musi mieć zapewnioną opiekę w czasie tej podróży.
Nawet tutaj nie na miejscu, w karawanie dwóch jeździ, prawda? W tym takim...
minimum. No.
Tak, minimum.
Natomiast jeśli chodzi o ten przypadek Małopolski, ja myślę... Nie decydujmy, co było powodem zgonu, bo ta sprawa trwa, nic nie zostało jeszcze zakończone. Czasem pozory mylą. W związku z tym nie wybiegajmy, niech odpowiednie organy zadecydują. W każdym razie...
A to była pomyłka ulicy czy miejscowości?
Miejscowości.
Jeśli nawet,
to ta pomyłka nie wynikała z błędów systemowych, tylko z błędu ludzkiego. System był prawidłowo skonstruowany, natomiast no, każdy z nas ma to do siebie, że raz na jakiś czas popełnia błędy, a czasem później sobie sami
Małopolska
zadajemy
to jest
pytanie.
Dużo miejscowości podobnych nazw. Jest...
Zadajemy sobie pytanie, jak Brzezina. Mogliśmy się tak pomylić. I być może taka sytuacja się tu wydarzyła. Natomiast nie było tu błędów w systemie powiadamiania.
No tutaj pozdrawiamy serdecznie wszystkich ratowników. To jest, tak mówię, bardzo dzielna grupa i narażona na potężny stres, tak. Działająca w niezwykle trudnych warunkach. Nawet czasami niewyobrażalnych dla normalnego człowieka. A więc muszą dysponować nie tylko umiejętnościami, ale predyspozycjami również psychicznymi. Bardzo często niedoceniana. Przez rządzących, bardzo często w sposób niewłaściwy wynagradzana. Często też bardzo mocno przepracowana, bo ciągle tych ratowników byśmy chcieli więcej, ale z doskonałymi kwalifikacjami. Ja również bardzo serdecznie kolegę pozdrawiam. Mam nadzieję, że też uda nam się to ratownictwo publiczne, państwowe utrzymać. I rzeczywiście, że tak jak kolega powiedział, że to ratownictwo zintegrowane wreszcie skutecznie zadziała.
A tu kiedyś był na audycji pan senator Waldemar Kraska, który oprócz tego, że jest senatorem, jest ratownikiem, takim codziennie pracuje, czy codziennie ma dyżury z lekarzem ratownikiem. Byli panowie ratownicy, właśnie pokazywali te podstawowe metody ratujące życie, ale taka była konstatacja, że właściwie to ratownictwo medyczne to jest jedyna rzecz, jaka się udała jako projekt wprowadzić.
Ojej.
Bez Nie?
To nie jest tak do końca i nie wszędzie.
Ona się rodziła bardzo długo.
No tak, ale...
Tak naprawdę katastrofa w Chorzowie, jeśli ojciec pamięta, to zawalenie się hali, to spowodowało, że to wreszcie...
To nie chodziło mi, że to Platforma to zrobiła,
nie.
To właśnie jeszcze za czasów...
Ale to strasznie długo czekało na wdrożenie, ta ustawa o ratownictwie medycznym strasznie długo czekała na wdrożenie w życie. Ciągle nie brakowało pieniędzy, ciągle tych pieniędzy nie było, a ustawa sobie leżała, było kolejne wakacje legis, kolejne i tak się naprawdę nic nie działo. I dopiero ta katastrofa w Chorzowie spowodowała to, że ta ustawa o ratownictwie medycznym...
2006.
Powstała i prezydent, ona to była katastrofa, była w styczniu, a w październiku, pamiętam, bo to było około święta świętego Gerarda, to jest patron ratowników, i ta ustawa wtedy została podpisana przez prezydenta, więc w ekspresowym tempie i co więcej, znalazły się pieniądze, dodatkowe pieniądze, które zostały zupełnie innym strumieniem wydzielone z budżetu państwa. One są zupełnie inaczej, ratownictwo jest kontraktowane niż lecznictwo szpitalne czy przychodnie.
I innym strumieniem.
I Bogu dziękować, bo to chyba jeszcze w ogóle powoduje, że to ratownictwo jeszcze funkcjonuje. Chociaż chciałoby się, żeby było jeszcze lepiej, żeby tych środków było więcej, żeby sprzęt był coraz nowszy. My i tak się możemy pochwalić tym, że mamy doskonały sprzęt, ale przede wszystkim ważne jest, kto w tych karetkach jeździ. I też tym ratownikom próbowano im zaszkodzić temu środowisku. I dlatego cieszę się i dziękuję za ten telefon i trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że ratownikom też się poprawi, a już na okoliczność tego święta, świętego Gerarda, to życzę wam, żebyście mogli spokojnie.
No jeżeli to październik, to burdel turysta.
To jest również burdel turysta.
Opiekun matek i dzieci.
I ratowników medycznych również.
Nie zapominajmy, że ratownictwo medyczne to nie tylko ci ratownicy, którzy jeżdżą w zespołach wyjazdowych, to są również ci, którzy wykonują bardzo ciężką, odpowiedzialną i bardzo stresującą pracę dyspozytorów medycznych. To jest naprawdę zadanie nie do pozazdroszczenia. Mieliśmy wypowiedź pana ratownika, nie wiem, czy pracował pan również jako dyspozytor. Jeżeli tak, to pewnie pan wie, że często w tym środowisku mówi się, że łatwiej jest jeździć w zespole wyjazdowym, jak decydować na odległość, mając ograniczoną wiedzę na temat stanu pacjenta, bo przekazywaną przeważnie przez laika, który dzwoni.
Co jest ważne, a co nie, prawda? Czasami są przypadki, że trzeba ratować przez telefon.
Są jeszcze ratownicy szpitalni, czyli wszyscy ci, którzy pracują również na oddziałach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a którzy nie podlegają pod ustawę o ratownictwie medycznym. I tutaj jest to pole do naprawy, bo naprawdę trzeba włączyć to zintegrowane ratownictwo i tutaj należałoby rzeczywiście te szpitalne oddziały ratunkowe włączyć również do tej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.
Ja powiem tak, myślę, że wszystko ma swoje dobre i złe strony. Ja byłam początkowo bardzo, bardzo sceptyczna co do scalania i do przenoszenia dyspozytorni do rejonowych dyspozytorni, bo w tej chwili one są na poziomie byłych województw, a planowane jest w województwach. I myślę, że na dzień dzisiejszy zmieniam trochę zdanie na bardziej pozytywne z tego względu, że ilość karetek, którą dysponuje wówczas dyspozytornia, CPR w tym bardziej zintegrowanym ratownictwie jest znacznie większa i rzeczywiście ta karetka, która bliżej stoi miejsca zdarzenia, może szybciej dojechać. Także myślę, że mój sceptycyzm przerodził się w tej chwili w znacznie mniejszy sceptycyzm, a myślę, że tak naprawdę to wyjdzie.
Myślę, że jeden z ostatnich telefonów w tej audycji, niestety czas szybko płynie. Potem podsumowanie nasze. Szczęść Boże. Kto z nami jest?
Można już, tak?
Mogę tak jest. Rozmawiać? Proszę bardzo, słuchamy panią.
Szczęść Boże. Ja z Katowic właśnie dzwonię i przysłuchuję się. Wspaniały temat. I właśnie chciałam też tak samo kamyczek dołożyć, ale pozytywny. Więc jeżeli chodzi o lekarzy, więc powiedziałabym, że nie ma lepszych jak u nas właśnie na Śląsku. Chodzi o Ligotę. Wspaniali lekarze, kliniczny szpital, po prostu gastro. Leżałam tam czterokrotnie jako senior i wolontariusz. I koleżanki moje z klubu seniora też. i ludzie ze Związku naszego Górnośląskiego, seniorzy. Więc wszyscy mówią i nie mogą nachwalić się lekarzy na Śląsku, konkretnie w Ligocie, teraz Chorzów. Wspaniali lekarze na ortopedii i traumatologii. Jest taki lekarz, senior, który po prostu jest wspaniałym lekarzem. Są wspaniali ludzie, nasi emeryci, o niskich uposażeniach. Po prostu wiedzą państwo sami, to tutaj nie będę mówiła, ale samotni. W związku z tym, jak choroba na nich po prostu spada, więc tylko jest potrzebne to ogromne miłość i serce. I ci lekarze, oby ich najwięcej było, a są tacy i młodzi się uczą od nich, więc chodzi o Konika, lekarza, ordynatora Henryka, o Cholewkę.
Tak, no tutaj nazwisk byłoby dużo w Polsce, droga pani Zofio, bo my cały czas tutaj mówimy, bo my jesteśmy z różnych regionów Polski i akurat pani jest tam katowickiej okolicy, ale mamy także, mówimy tutaj o Wielkopolsce, o Małopolsce, o Tarnowie mówiliśmy, no wiele takich miejsc. W każdym razie na pewno tam jest też duch profesora religii, prawda, świętej pamięci, człowieka, któremu zabrakło czasu, tak ciągle mówimy, tu przyjeżdżał do nas. Ja miałem przyjemność prowadzić audycję z panem profesorem i potem jeszcze rozmawiać przy stole, prawda, w kuluarach, tak powiem. To człowiek, który miał, no, on żył, oddychał, bym powiedział, on rano, w południe, wieczorem, nie przesadzam, myślał, jak tu lepiej, dla, no nie tylko dla kardiologii, ale, bo to był jego, prawda, jego serce, ale dla całości, dla człowieka, a szczególnie, no to nie musimy coś opowiadać, ale było kilka takich gestów osobistych, personalnych, nawet, że gdzieś tam pamiętał o drobnych sprawach, nie? Ale to tak wracamy, nie ma człowieka już, jest jego uczeń, no i szkoda, jak panie mówią, że jednak nie poszedł w ślady mistrza, tak? Panowie. Ale nie będziemy może tak negatywnie kończyć. Przed nami wybory, przed nami rzecz niebłaha, bo własnym głosem, danym na konkretną partię człowieka, nawet możemy tak, a nie inaczej zmieniać przyszłość, także jeśli chodzi o zdrowie. Pewno, że jak wybierzemy jakieś tam ugrupowanie, no to od razu moje zdrowie się nie poprawi, prawda, czy mi choroba nie minie, ale może właśnie poprawi się stan służby zdrowia. To tylko moje teraz słowa, ja już oddaję głos po kolei, to może teraz od pana, jak tu siedzimy, pan Grzegorz Urbaniak, członek Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.
Ja myślę, że właśnie te wybory są takim decydującym w tym roku krokiem, bo patrzę na nie oczywiście z nadzieją. Myślę, że nawet taki drobiazg mógłby być właśnie zlikwidowany, który tu poruszyliśmy, jak te reklamy nieszczęsnych tych paramedyków w telewizji, które tak naprawdę niejednego człowieka otumaniły i gdzie no niepotrzebnie sponsorujemy takie właśnie firmy, które tak naprawdę żerują na naiwności niektórych z nas. Druga oczywiście sprawa, że ten ciężki wybór, który jest przed każdym z nas, mówię tu i o wyborach, jak i również o później całej polityce zdrowotnej, że no niezależnie od tego, kto będzie ministrem zdrowia, niezależnie od tego, kto będzie premierem, to decyzje będą bardzo trudne z powodu między innymi tego, że nasze środowisko medyczne jest dosyć mocno poróżnione i ja życzyłbym jednak wszystkim, tak jak tutaj mówiliśmy przed chwilą o tych CPR-ach, żeby jednak te CPR-y, niech będą przykładem, że mogą wszystkie służby ze sobą współpracować ku jednemu celowi, ażeby pomóc pacjentowi.
Tak, oczywiście. Już nie miałem nic mówić, ale przecież pacjent nie ma legitymacji partyjnej, prawda? Tylko jest pacjentem, jest chorym. I na tym to polega. Ale proszę bardzo, pani dyrektor szpitala w Kole, już zapamiętaliśmy, pani Barbara Graczyk-Malińska.
Powiem szczerze, że przychodząc na ten program, bałam się samych negatywnych opinii i bałam się, że usłyszę tu wiele gorzkich słów pod adresem zarządzających, pod adresem lekarzy, pielęgniarek. I rzeczywiście trochę głosów było negatywnych, przyjmuję z pokorą, wyciągnę z nich wniosku, natomiast no, ostatnie dwa czy trzy telefony napawają mnie optymizmem, jednak, że może coś w nas jednak dobrego jest, mimo tych braków w wychowaniu młodego pokolenia, mimo tych różnych zachowań. No, wierzę, jestem optymistką z natury i wierzę, że pójdzie to może w lepszą stronę.
Dziękuję bardzo za obecność też. po raz pierwszy w naszych mediach, tak? Tak. I myślę, nie ostatni.
Waszych państwa,
tak. Tak jest u nas. I pani Maria Jolanta Ochman, przewodnicząca Krajowego... Tak, Jolanta, dobrze mówię?
Dobrze.
Było to drugie imię, było do niej wpisywane,
tak,
teraz
tak,
nie.
Tak,
Maria Jolanta.
Tak, tak. Ze Znachora.
Bardzo, bardzo też dziękujemy za zaproszenie. Myślę rzeczywiście, że te wybory będą decydujące dla służby zdrowia, bo to jest nie tylko kwestia uporządkowania, ale to jest kwestia ocalenia tej substancji publicznej służby zdrowia. To, co powiedziałam wcześniej o decyzjach samorządowców, to, co powiedziałam o tym, że istnieje poważne ryzyko, że na tym rynku służby zdrowia pojawią się bardzo potężni, już są potężni gracze prywatni. To wszystko tylko świadczy o tym, że musimy bardzo, bardzo uważać i decyzje władz powinny pójść w tym kierunku, aby zastopować patologię, później postawić diagnozę, naprawiać. I chciałabym jednak tutaj też w tej audycji, bo mówiliśmy sporo o lekarzach, mówiliśmy dużo o ratownikach, ale chciałabym powiedzieć o pacjentach, bo wielu pacjentów nas słucha. Słucha nas w szpitalach, słucha nas w domach, ludzie samotni, ludzie chorzy. Ludzie, którzy oprócz tej skutecznej terapii bardzo często potrzebują od nas też dobrego słowa. To, co my nazywamy tym dobrym dotykiem, czyli tym takim dodaniem otuchy. Często dzisiaj to jest lekceważone, ale każdy z nas, kto kiedykolwiek znalazł się w szpitalu, doskonale wie, że zatrzymanie wzroku, chwila rozmowy, takie dodanie otuchy często więcej znaczy terapeutycznie niż jakieś wyjątkowe leki, czy też sytuacja, w której pacjent czuje się bardzo samotny. Więc tą drogą chciałabym wszystkich pacjentów serdecznie pozdrowić, wszystkich, którzy nas słuchają, ludzi starszych, samotnych, ludzi, którzy czekają na to dobre słowo. A korzystając z okazji, trudno nie pozdrowić również jednego z naszych ojców, który nas tutaj wiele razy gościł, nas wspierał, ojca Waldemara Gonczaruka, który jest również w tej chwili po operacji. Życzymy mu dużo zdrowia, szybkiego powrotu do sił, no i do tego, żebyśmy po prostu, no mówię, o wszystkich w takich trudnych sytuacjach pamiętali.
I jeszcze pani z nami jest Danuta Kądziałka, przewodnicząca Małopolskiego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Bardzo prosimy.
No, jeśli w perspektywie nadchodzących wyborów, jakiej władzy życzylibyśmy sobie na Andrzej. Przyszłość? Nie takiej, która będzie spełniać nasze założenia, która będzie realizować zmiany w systemie tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Nie, bo przecież myśmy tu powiedzieli dużo o nieprawidłowościach, powiedzieliśmy sporo o tym, jak należałoby wdrażać naprawę, ale my nie mamy monopolu na rację. Nie, my byśmy sobie życzyli takiej władzy, która byłaby otwarta na dialog. I można się spierać nawet ostro na poglądy, tylko spierać się nie po to, żeby zbić własny kapitał polityczny, tylko po to, żeby doprowadzić do wyboru najlepszych rozwiązań. I właśnie dialog, prawdziwy, zdrowy dialog, to jest to, czego przez ostatnie lata chyba najbardziej brakowało w sferze społecznej.
Dziękuję bardzo za ten właśnie dialog, żeśmy mogli ten dialog tutaj kontynuować, rozmawiać tak normalnie, tak właściwie, żebyśmy byli w własnym domu przy stole, chociaż nie wszyscy mogą się odezwać, państwo wybaczą, jest tylko tutaj kilka kanałów.
My dziękujemy, ojcze, przede wszystkim za stworzenie możliwości tej rozmowy, bo tak naprawdę bardzo nam brakuje, a tutaj, jak pokazała audycja, jesteśmy w stanie jako pracownicy, związkowcy usiąść przy jednym stole z dyrektorem, mówić o tym i, tak jak powiedziała pani dyrektor, również znaleźć wspólne rozwiązanie. Ale bez tej możliwości rozmowy, bez tej życzliwości ojców, za którą serdecznie dziękujemy, też nie byłoby to możliwe i naszym słuchaczom za cierpliwość.
Jakieś ministerstwo nam się tutaj tworzy, prawda? Zdrowia i ochrony.
Ja myślę, że niech ojciec nam tak źle nie życzy.
No to by była próba.
Ale ciężko.
Dziękujemy serdecznie za tą możliwość. Pozdrawiamy wszystkich ojców, ojca dyrektora, życząc wszystkim naprawdę dobrego zdrowia.
Dziękujemy bardzo.
Również serdecznie dziękuję. Czasem mam wrażenie, co nie jest dobrą oceną menadżera, że bardziej jestem związkowcem, chociaż nigdy nie należałam, niż dyrektorem.
A to dobra oznaka też, że to służba jest bardziej niż funkcja. Dziękujemy bardzo, drodzy państwo, wam też za telefony i zapraszamy już na program o duchowości Wypłyń na głębie, a potem serwis informacyjny Wiadomości.
Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Poszczególne funkcje liturgiczne. Po przedstawieniu przed tygodniem głównych funkcji i posług we mszy świętej, jakie wynikają czy to ze święceń, czy przynależnych ludowi Bożemu, chcę teraz zatrzymać się przy poszczególnych funkcjach, zwłaszcza tych, którzy bezpośrednio posługują przy ołtarzu. Chodzi o służbę liturgiczną w pełnym jej wymiarze, jak to ma miejsce podczas najbardziej uroczystych celebracji. W hierarchii posług liturgicznych najwyżej, tuż po diakonie, jest akolita. Jak podaje ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, jest on ustanowiony po to, aby usługiwał przy ołtarzu oraz pomagał kapłanowi i diakonowi. Przede wszystkim ma przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby rozdawać wiernym Eucharystię, której jest szafarzem nadzwyczajnym. Ponadto w czasie procesji do ołtarza akolita może nieść krzyż, idąc między dwoma ministrantami, którzy niosą zapalone świece. To on podaje celebransowi mszał i pomaga w różnych czynnościach, jak na przykład odbieranie od wiernych darów, które przynoszą procesyjnie do ołtarza. Do jego zadań należy rozłożenie na ołtarzu korporału, puryfikaterza, kielicha, palki i mszału. Jeżeli w uroczystej mszy świętej używa się kadzidła, to on podaje kadzielnicę kapłanowi i asystuje mu przy okadzaniu darów, krzyża i ołtarza, a następnie okadza kapłana i lud. W czasie komunii świętej, jak wspomniano, jeśli zachodzi taka potrzeba, może pomagać celebransowi w rozdzielaniu komunii świętej. Jeżeli komunia święta jest pod dwoma postaciami, to on trzyma kielich lub cyborium. Po zakończeniu komunii świętej akolita pomaga celebransowi w uporządkowaniu i czyszczeniu naczyń liturgicznych, ale czyni to nie na ołtarzu, lecz na kredensie z boku prezbiterium. Jak widać, akolita ma więc liczne zadania we mszy świętej. Dlatego do tej posługi dopuszczani są mężczyźni w ramach specjalnego obrzędu, który kiedyś zaliczany był do tak zwanych święceń niższych. Zwykle były one udzielane kandydatowi do święceń kapłańskich. Zmiana nastąpiła w związku z wydaniem przez papieża błogosławionego Pawła VI motu proprio pod tytułem Ministeria Quaedam w sierpniu 1972 roku. Dodajmy, że akolita, który ma bezpośredni kontakt z najświętszymi postaciami, w czasie liturgii ubrany jest tak samo jak kapłan czy diakon w albę, czyli długą do kostek białą tunikę z lnianego płótna. Warto wspomnieć, że funkcja akolity znana była w starożytnym kościele w Kartaginie i w Rzymie, gdzie był on także posłańcem, a więc zanosił listy, pieniądze czy pożywienie do więzienia. Drugą co do ważności funkcją w liturgii, jaką mogą pełnić wybrani przedstawiciele ludu Bożego, a więc nie mający święceń, jest lektor. Ustanowiony jest do wykonywania czytań z Pisma Świętego z wyjątkiem Ewangelii. Może on także podawać intencje modlitwy powszechnej z ambony, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Lektor, także ubrany w albę, gdy nie ma diakona, może w procesji do ołtarza nieść uniesiony nieco ku górze ewangeliarz. W takim przypadku idzie przed kapłanem. Jeżeli nie niesie księgi, idzie z innymi ministrantami. Jeżeli we mszy świętej nie ma śpiewu na wejście i na komunię świętą, lektor